Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Trzy minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa po weekendowej przerwie. Zapraszam do wysłuchania 824 wydania Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny, jak zwykle do pierwszej. Przypominam, że Nocne Światła o tej porze rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem, cztery razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze w Radiu Plus. Można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, natomiast przez internet na całym świecie, tam gdzie tylko macie Państwo dostęp do sieci. Strona radioplus.pl, tam jest przycisk włącz radio, trzeba go kliknąć, a na górze jest zakładka programy i przez nią możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Światów, ponad 800 audycji, tam jest do odsłuchania. Przypominam o tym, że jak zawsze można program współtworzyć, 7123, jesteście Państwo zaproszeni do tego, by pisać do nas na ten numer SMS-ami. Słowo plus na początku jest konieczne, złotówka i 23 grosze z VAT-em. I proszę, by SMS-y były maksimum 160-znakowe, bo będą się urywać. Natomiast na Facebooku możecie Państwo do nas pisać dłuższe formy w komentarzach pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Dzisiaj, jak to bywa raz w miesiącu, zapraszam do cyklu Na budowie relacji. A w nim rozmawiać będziemy o tym, jak dbać o trwałość w związku, czyli sztuka wiernej miłości. Stali goście w tym cyklu to pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogdan Janowski, dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, pytanie, które tutaj chcę postawić na samym początku, to dlaczego kochanie, dlaczego miłość ma być sztuką?
Ja myślę, że na to pytanie odpowie Bogdan.
Dobrze. Spróbuję.
Jako, że jest tutaj twórcą.
No to też jesteś twórcą.
Też.
Ale tak naprawdę, dlaczego kochanie ma być sztuką? No, czym jest sztuka? Trzeba by się zastanowić i tak dalej. Można by to rozbudowywać oczywiście, ale może to nie czas i nie miejsce. Rzecz w tym, że żeby zostać artystą, trzeba mieć jakieś podstawy, warsztat, trzeba być dobrym rzemieślnikiem, czyli przekładając to na język związku, to trzeba być kreatywnym. No nie, przepraszam, żona mi coś daje znaki, nie wiem co to za znaki, więc będę mówił po swojemu. Musimy się umieć komunikować, jakby próbować się rozumieć nawzajem. No takie elementarne, codzienne bycie ze sobą. I sztuka jest czymś więcej, czyli jest jakąś związana z jakąś kreatywnością, z jakąś potrzebą rozwijania, szukania jakiejś nowej drogi, jakiegoś czegoś, co będzie tylko nasze i tylko nas ubogaci. No, przy okazji oczywiście ubogacając całe otoczenie, ale jakby chodzi o to, że na bazie takich podstawowych wartości, które towarzyszą związkowi, czyli taka wierność, uczciwość elementarna, ta sztuka jest czymś dodanym, czyli jest taką kreatywnością, rozwijaniem związku. Bo tak ja to widzę. Nie wiem, czy to było czytelne, ale...
Czyli tak naprawdę, żeby namalować obraz, to trzeba znać się na kolorach.
No
trzeba
tak, żeby napisać muzykę, farb, trzeba znać nuty i tak dalej. I tak. Chociaż
trzeba umieć operować pędzlem.
Którzy nie mieli pojęcia o nutach, ale tworzyli niezłą muzykę, także to też się zdarzało.
Byli tacy, którzy nie za dobrze słyszeli, mówię o zmyśle słuchu, a tworzyli naprawdę fantastyczne, wiekopomne dzieła.
No tak.
By wymienić tutaj chociażby Beethovena.
No tak. Właśnie, a Claude Monet w zasadzie był ślepy, kiedy malował ostatnie obrazy. No.
Tak, ale najpierw opanował rzeczywiście ten warsztat, opanował, czy powiedzmy Beethoven potrafił grać na instrumencie, a wiadomo, że to nie jest tak, że budzimy się rano i umiemy grać na instrumencie, tylko potrzeba czasu, żeby się tego nauczyć. Podobnie jest tak naprawdę z każdym rzemiosłem. I żeby, dlaczego tam to kochanie jest sztuką? Dlatego, że właśnie potrzeba jest tego rzemiosła, czyli właśnie tych narzędzi, wiedzy, doświadczenia, jakiejś takiej wiedzy też o sobie, ale również potrzeba jest właśnie tej kreatywności, czyli potrzeba jest też tak naprawdę trochę ryzyka, bo to można by powiedzieć, że sztuka jest ryzykiem, bo kiedy człowiek siada do płótna, to nie wie, czy namaluje wielkie dzieło.
No właśnie, już tu kiedyś przytoczyłem, co pewien mistrz uczący mnie sztuki machania pędzlem na pewnym plenerze malarskim mi rzekł. Otóż kiedy tak rozpatrywaliśmy, jak ocenić dzieło, jak do niego podejść, jakkolwiek by to rozumieć. No przynajmniej w każdym razie chodzi o wytwór sztuki plastycznej jakiś, to mówię, no wiesz, do tego trzeba spokojnie podejść, bo generalnie cały proces, w ogóle myślę, że bardziej uniwersalnie to ujmując, składa się z trzech etapów. Pierwszy to jest idea, drugi jest najmniej ważny, czyli wykonanie, a trzeci to jest nieuchronne poczucie klęski.
No tak, i tutaj też trzeba mieć właśnie wielką otwartość na to, dlatego że kiedy wchodzimy w jakiś związek, to w gruncie rzeczy my nie wiemy, czy to będzie wielki sukces, czy to będzie wielka klapa. I to jest pytanie tak naprawdę, czy my w życiu mamy odwagę, żeby zaryzykować, żeby no, okazało się rzeczywiście, że to się nie uda. Dlaczego ludzie na przykład nie chcą się często uczyć na przykład rysunku czy malarstwa, mówią, bo ja namaluję coś, co będą inni widzieli i coś, co będzie nieładne, coś, co się innym nie spodoba, prawda? Boimy się tej oceny, boimy się tego, że nasze działania nie zakończą się sukcesem. I podobnie się dzieje z ludźmi, którzy nie chcą wchodzić w związki, czy boją się wchodzić w związki, boją się tego, że to będzie klęska. Chcieliby, żeby ktoś zagwarantował im, że ta znajomość, ta miłość okaże się sukcesem ich życia. A nie ma takiej gwarancji.
To dobry moment, żeby nawiązać do tego listu biskupów, który był wczoraj czytany podczas mszy niedzielnej. Tam mowa była w pewnym akapicie o kryzysie męskości. Wymienione były, że tak powiem, no, cechy tego kryzysu męskości. Między innymi strach przed związaniem się na stałe z drugą osobą, na całe życie. Mhm. Lęk. No, jako pewna postawa niedojrzała.
Tak, że ja myślę sobie, że właśnie jednym ze składowych jest to właśnie, że nikt nie chce zaangażować się, zainwestować i ponieść klęskę. Natomiast dopóki nie zaangażujemy się i nie zainwestujemy całego siebie i nie damy z siebie wszystkiego, co dać możemy, to nie dowiemy się nigdy tak naprawdę, czy z tej relacji może coś być, czy nie. Bo problem też, myślę sobie, polega na tym, że bardzo często ludzie dzisiaj, ponieważ obawiają się tego, że coś się nie uda i też tak no, gdzieś chcą ochronić siebie, to zachowują się asekuracyjnie. I czasem ludzie spotykają się ze sobą, ale nikt nie przejawia takiego głębszego, większego zaangażowania, bo na przykład został już kiedyś zraniony, bo na przykład uważa, że nie należy tracić energii na próżno i teraz tak czeka tak naprawdę na coś, co się zdarzy z tej drugiej strony, że teraz nagle, teraz tam będzie jakieś ogromne zaangażowanie i czasami ludzie tak naprawdę gdzieś tak się badają nawzajem, próbują się nawzajem, nikt się tak naprawdę nie zaangażuje, nie wiadomo, kto ma się zaangażować, ale jest też taka czasami sytuacja, że ktoś bardzo się nagle zaangażuje. I to też jest sytuacja czasem niebezpieczna dla osoby, która boi się związku. I wtedy to też często to, że ten jeden człowiek tak bardzo chce, to powoduje, że ten drugi tak naprawdę jest gotowy schować się do najczarniejszej, ciemnej nory przed nim, żeby tylko go nie znalazł. Bo nie daj Boże, to teraz będzie związek. Teraz co to znaczy, że ja teraz mam, nie wiem, odpowiadać za drugiego człowieka, wejść w tą relację głębiej, nie wiem, a jak mam temu drugiemu człowiekowi powiedzieć, że nie jestem na to gotów, przecież go zranię. Teraz czy ja mam być gotów, czy ja mam nie być gotów? Tak jak Paweł mówił, to się wiąże też z dużą niedojrzałością.
Ja na to patrzę trochę inaczej, jakby w inny sposób. Może dlatego, jak powiedziałaś, jestem twórcą, więc trochę inaczej patrzę też na małżeństwo. Jakby na taki związek na zawsze, na całe życie. Bo to trochę tak jest jak związek ze sztuką, tak samo jest związek małżeński. Polega to nie na tym, że któregoś dnia pięknego namalujemy obraz życia i to będzie taki idealny obraz. Coś, no to akurat można na przykładzie na przykład Picassa opowiadać, bo Picasso przez całe życie starał się namalować ten idealny obraz. Ten taki obraz, który będzie spełnieniem wszystkiego I nigdy go nie namalował tak naprawdę. Znaczy namalował mnóstwo fajnych obrazów, naprawdę dobrych i dużo dobrego zrobił dla sztuki, natomiast nigdy nie uznał żadnego obrazu za ten właśnie najlepszy. Znaczy, czyli to nie polega na tym, żeby namalować ten obraz życia, tylko żeby go malować. Jak samo jest z małżeństwem, to nie chodzi o to, że małżeństwo ma się któregoś dnia stać tym idealnym małżeństwem, tylko chodzi o to, żeby stwarzać to idealne małżeństwo, które prawdopodobnie nigdy nie będzie idealne tak do końca. I chodzi o to, żeby właśnie do tego jest potrzebna też ta kreatywność, żeby szukać coraz to nowych możliwości, nowych ścieżek, jakiegoś rozwoju, gdzieś szukać rozwoju dla siebie, dla związku, co razem możemy zrobić, w którą stronę się rozwinąć, gdzie może, jakby to trochę tak polega na tym tworzeniu, a nie stworzeniu, czyli trochę jak z tym króliczkiem, którego się goni, ale nie po to, żeby go złapać, tak? Tylko po to, żeby go gonić. To na tym polega to, moim zdaniem, idealne małżeństwo.
Bardzo ciekawa konkluzja wynika z tego, co mówisz i też bardzo prosta, chociaż ktoś może powiedzieć, że banalna, ale gdyby się głębiej zastanowić, to ona naprawdę ma głęboki sens. Otóż życie jest po to, żeby żyć.
Tak.
I to jest pewna konkluzja również filmu Marka Koterskiego, który właśnie wszedł na ekrany. Oczywiście nie zdradzam tutaj treści, ale z, no można powiedzieć, że z tego filmu właśnie ta myśl wynika. I no może nie jest to wielkie dzieło, trochę nawet jestem rozczarowany tym filmem, bo bardzo cenię Marka Koterskiego i wszystkie filmy o Adasiu Miałczyńskim, ale ten troszeczkę uważam był ryzykowny w formie, aczkolwiek myśl, mimo iż w pewien taki dydaktyczny płaszczyk ubrana, za bardzo nawet trochę, jest wyrazista. To jest prawda, która wydaje się być o tyle banalna, że właśnie wielu ludzi, którzy chce żyć jakoś, nie chce po prostu żyć po prostu po to, żeby żyć. Czyli żeby się zderzyć z rozczarowaniem, z lękiem, ze strachem, z samotnością, z tymi 7 uczuciami, które są bardzo niewygodne, ale jest też w życiu szczęście i radość, które oczywiście jest, jak to w innej piosence, to chyba Dżem śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. Jest to rzeczywiście prawda, no ale te chwile warto smakować. No, jest jakaś słodycz w życiu, który wiadomo, że w miodzie też się można utopić. Po prostu jeżeli tego miodu jest za dużo, to już się robi niedobrze od tej słodyczy.
Czyli
wakacje też są tylko przez jakieś 2 miesiące w roku.
Czyli wracamy do księdza Twardowskiego, który powiedział, że w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.
To jest bardzo niedobrze.
Tak, no to tak, tak jest. I to mówisz, Paweł, o tym, że w życiu piękne są tylko chwile. Ja znowu to przełożę na sztukę, na obrazy, że tą chwilą jest ten obraz, ten pomysł na obraz czasami to nie wychodzi tak, jakby się chciało, tak?
Czyli ta
idea, coś próbujesz zrobić, no czasami jakieś, coś uzyskasz, jakiś zupełnie inny efekt, który był i to jest ta piękna chwila, natomiast no, ten proces tworzenia jest czasami bolesny, czasami trudny i jakby trzeba sobie to uświadomić, że życie takie jest, no my akurat na przykład jesteśmy ze sobą 30 parę lat, tak? No trudno przypuszczać, że w naszym małżeństwie, czy w naszym związku, bo przecież byliśmy jeszcze w narzeczeństwie przez kilka lat, że nie było trudnych chwil, nie było jakichś tam, nie wiem, zachwiania jakichś podstaw, nie wiem nawet. Tylko no po to jakby decydujemy się na to, żeby być razem, żeby z takimi rzeczami sobie radzić, żeby to tworzyć. To jest trochę tak, że no dobra, dzisiaj nie wyszło, tak, ale ponieważ mamy być ze sobą przez całe życie, to jeszcze mamy ileś tam czasu przed sobą. Bóg jeden raczy wiedzieć, ile tego czasu mamy przed sobą, ale zakładamy, że ileś go tam jest. W związku z tym, no dobra, dzisiaj się może nie udało najlepiej, no to jutro spróbujemy, będzie lepiej, tak? I na tym to tworzenie polega, tak? I na tym, dlatego to jest moim zdaniem, można to zaliczyć do sztuki po prostu.
Tak, ale też myślę sobie, chciałabym się odnieść do tego, co tutaj mówimy, że życie jest po to, żeby żyć. Dlaczego tak jest? Dlatego, że często w życiu z lęku przed tymi emocjami, o których Paweł mówisz, niewygodnymi, jakimś lękiem, cierpieniem, smutkiem, rozczarowaniem, zamykamy się i znieczulamy, można by powiedzieć. Tylko, że kiedy to robimy, to również zamykamy się na przeżywanie tych dobrych chwil, wzruszeń, emocjonalności tej takiej również pozytywnej i takiej wspaniałej, tak? Czyli tak naprawdę nie można być trochę w ciąży, nie można na jedne się otwierać, a na drugie zamykać. Czyli jeżeli gdzieś mamy taką lękową postawę i boimy się czuć, to po prostu nie czujemy na całym froncie, czyli gdzieś...
No tak, bo czuć to nie tylko chodzi o to, żeby właśnie, czuć, ale żeby przeżywać.
Żeby przeżywać. I teraz no, po prostu to jest tak, że albo chcemy przeżywać to życie, bo to życie jest tak naprawdę jedno, jest bardzo krótkie, albo chcemy się schować przed tym życiem, chcemy się ochronić przed tym życiem, ale paradoksalnie, kiedy uciekamy od tego życia, to można by powiedzieć, że jakby nie żyjemy, jakbyśmy się pogrzebali za życia tak naprawdę.
No ale też trzeba sobie też powiedzieć, że my też przez to przechodziliśmy wiele lat temu, że i spotykamy wielu takich ludzi dzisiaj, którzy czekają na to, że coś się wydarzy, przygotowują się do tego, żeby żyć, czyli nie wiem, ciężko pracują, rodzina idzie na bok, bo ja teraz pracuję, bo będziemy tworzyć tą rodzinę. Jak zbudujemy piękny dom, będziemy mieli już trzeci samochód i czwarty i piąty, jeszcze będziemy mieli dużą firmę, to wtedy będziemy żyć. A wtedy się okazuje, że już nie ma dla kogo żyć, nie ma co robić, już tutaj nic nie ma więcej do zrobienia. Bardzo trudno potem odpracować, jakby odrobić stracone lata, dlatego moim zdaniem jakby to przygotowywanie się do tego, że będziemy kiedyś tam żyć, jest po prostu no, niemądre. No, żyć trzeba tu i teraz, tak w tym co mamy, w tym co, czym jesteśmy, wśród tych, którzy nas otaczają i jakby nie ma się tutaj, nie ma na co czekać, tak? Że gdzieś to jest trochę tak, że to odkładanie i odkładanie jakby prowadzi do niczego. No, jest taka piękna piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy, Jutro możemy być szczęśliwi. No to jest naprawdę, warto sobie tego posłuchać i trochę sobie, przepraszam, że tak powiem, ale trochę się puknąć w głowę. Mhm.
Tak. Wiecie co, dla mnie też tak dobrze jest czasami spojrzeć tak na życie filozoficznie. Ja też mam tą przyjemność, że pracuję z dziećmi, z młodzieżą i ostatnio rozmawialiśmy sobie o tym, co jest w życiu ważne. I no, młodzi ludzie mówili, że oczywiście również budowanie jakiegoś swojego poczucia bezpieczeństwa, na przykład finansowego. Ja tutaj nie lekceważę tego, no bo oczywiście wszyscy musimy mieć schronienie, musimy się w coś ubierać, no musimy jakoś funkcjonować. Ale warto jest sobie zastanowić się, kiedy dom płonie, to co zabierasz wtedy z tego domu tak naprawdę. I okazuje się, że nie obrazy, nie futra, nie biżuterię, tak? Tylko wynosisz najbliższych, wynosisz kochanego psa i po prostu to jest gdzieś coś, co jest w życiu ważne, a okazuje się, że czasami po prostu nie mamy na to czasu. Po prostu nie mamy na to energii, lekceważymy gdzieś w życiu rzeczy, które są dla nas w zasadzie najważniejsze.
Taka jest konkluzja pierwszej części dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. I program ten opieramy o książkę, która właśnie taki tytuł nosi, Sztuka wiernej miłości. O niej więcej powiem za chwilę. Goście programu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janoscy są w studiu. Państwo jesteście zaproszeni do pisania do nas 71 23. SMS-y rozpoczynamy słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Nocnych Światła, dzisiaj cykl Na budowie relacji, a w nim rozmawiamy o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jak zawsze Państwo jesteście też zaproszeni, 7123 SMS-y, słowo plus na początku, komentarze na profilu Radia Plus. No trzeba przejść do rzeczy, krótko mówiąc, bo o ile zrobiliśmy pewne założenie dotyczące całokształtu tego, o czym rozmawiamy, czyli jeżeli mówimy już o sztuce wiernej miłości, to dlatego trzeba by to rozpracować, mówiąc najprostszym językiem, dlaczego to kochanie ma być sztuką. No mam nadzieję, że po tym wstępie będzie już nam łatwiej pewne elementy dzisiejszego programu, które przygotowaliśmy, przyjąć i zrozumieć, bo właściwie zacząć, jak to bardzo często tutaj mówimy i nie tylko w tym cyklu Na budowie relacji, ale w wielu innych programach, w których poruszamy tematykę dotyczącą relacji, czy psychologii, czy sztuki bycia ze sobą, czy z drugą osobą, szerzej to rozumiejąc. Najpierw bez zrozumienia siebie, bez pewnego kapitału, który się w sobie albo samemu wypracuje, albo zostanie złożony przez rodzinę, przez rodziców, czy przez wychowawców, czy w ogóle przez świat, szerzej rozumiejąc to słowo, ale w dobry sposób, trudno wejść bez pewnego systemu wartości, bez pewnej dojrzałości do drugiej osoby, do niej wyjść, bo same potrzeby bliskości, one no, mogą doprowadzić do bardzo dużego rozczarowania, tak jak tutaj Beata wspomniałeś w pierwszej części, że pewna osoba w jakiejś relacji może bardzo chcieć być blisko, druga może przed nią uciekać. No właśnie, różne lęki, różne obawy wynikające z braku poczucia własnej wartości czy niskiej samooceny, o czym tutaj ostatnio mówiliśmy. Jest to jakiś świat wewnętrznych, przeróżnych zależności, zranień, talentów, które są w unikalnej kompilacji ze sobą. I żeby do tego dojść, kim się jest samemu, czyli właśnie żyć po to, żeby żyć ze sobą takim, jakim się jest, no to najpierw trzeba siebie w jakiś sposób zrozumieć i, co ważniejsze, zaakceptować i pokochać. Co też nie jest rzeczą, do której można dojść do pewnego momentu. O, już teraz właśnie do tego doszedłem i już od dziś albo, no góra od jutra, zaczynam sobie szukać męża albo żony i to będzie bardzo prosty wybór, no bo teraz wszyscy będą widzieć, jak jestem wspaniały i kompletny. No tylko, że to tak nie działa. I jest to też droga. I to często długa i bolesna.
Jak naprawdę to jest taka droga, która nigdy się nie kończy, bo nawet ludzie, którzy
czyli
już...
Czyli gonienie króliczka.
Tak, są bardzo zaawansowani gdzieś, którzy przeszli już jakąś długą drogę w swoim rozwoju osobistym, tym bardziej odkrywają, że wiedzą, czego nie wiedzą i wiedzą jeszcze, jakie mają braki i nad czym chcą pracować i pewnego dnia budzą się i patrzą sobie, że gdzieś doświadczają swojej jakiegoś swojego upadku, swojej małości, swojej jakiegoś takiego właśnie nieogarnięcia życia. To nie jest takie w sumie proste. To nie jest tak, że teraz pewnego dnia stajemy się właśnie, tak jak powiedziałeś, Paweł, już kompletni, już gotowi tak naprawdę do związku. Bo czy można się przygotować tak naprawdę na wszystkie sytuacje życiowe? Nie możemy, bo nie wiemy, jakie one będą. Ja często przywołuję Szymborską, ona mówiła, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. I tak naprawdę, jeżeli przeszłam jakąś sytuację w życiu, to mniej więcej mogę wiedzieć, jak ja się w takich sytuacjach życiowych mogę zachowywać. Ale jakaś taka dywagacja na temat tego, co ja mogę zrobić, co by było, gdyby było, jakieś takie snucie wyobrażeń o sobie jest jest bez sensu tak naprawdę w gruncie rzeczy. I warto jest sobie to uświadomić, że tak naprawdę gdzieś ta dojrzałość polega na tym, że coraz bardziej potrafimy spojrzeć na siebie prawdziwie. Czyli tak naprawdę w taki sposób, że wiem, kim jestem. Wiem, jakie są moje zalety, wiem, jakie są moje wady, wiem, co potrafię, wiem, gdzie mogę zrobić postęp i wiem, czego nie gdzie jest jakieś coś, czego nie mogę przekroczyć, tak? Z czym ja sobie nigdy nie poradzę. I tak naprawdę takie polubienie siebie, uświadomienie sobie tego, że taka jestem, skoro taka jestem, to muszę wiedzieć, co jest do zmiany, a z czym walczyć nie będę, bo to nie ma sensu. I to, co często mówimy, takie bycie wystarczająco dobrym, tak? Czyli uświadomienie sobie, że mogę tak naprawdę pójść do drugiego człowieka i powiedzieć, zobacz, taka jestem, tak? Zobacz, tu mam zalety, ale tu mam takie wady. No i teraz rozmawiajmy uczciwie o tym, czy to jest dla ciebie do zaakceptowania, czy nie. I to uświadomienie sobie, kim ja jestem, jest szalenie ważne, dlatego że jeżeli potrafię przyjąć sama siebie, również z moimi wadami i takimi rzeczami, których zmienić się nie da, to łatwiej jest mi przyjąć, że ten drugi człowiek też takie wady posiada. I też ma takie niedoskonałości, że bycie człowiekiem polega na tym, że ma się wady właśnie i zalety, tak? Że ten człowiek ma jakieś bardzo ważne dla mnie zalety, ale również jakieś wady, które być może będą dla mnie w jakiś sposób w życiu uciążliwe. I być może on w dobrej wierze będzie całe życie z tymi wadami walczył, ale nie zwalczy ich być może nigdy do końca. I że gdzieś będzie to również ten drugi niedoskonały człowiek, którego ja też, jeżeli chcę, żeby on przyjął mnie z tymi moimi wadami, to też gdzieś byłoby uczciwie, gdybym ja też odpowiedziała na to, że jesteś wystarczająco dobry i że teraz nie będę cię ulepszać każdego dnia.
Czyli nie mamy koncepcji wtedy na drugiego człowieka. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś, bo tutaj Paweł mówiłeś o tej dojrzałości w tym związku i przypomniało mi się coś takiego, co wydaje mi się, że jest taką dojrzałością. Znaczy, takie założenie, że to, co mówiłem przed przerwą, że będziemy tworzyć ten związek do samego końca. No, tak jak ślubowaliśmy przed ołtarzem, że będziemy, prawda, pracować, tak pracujemy nad tym. I byliśmy wczoraj z żoną na spacerze, takim wieczornym, i rozmawialiśmy o, jakby to powiedzieć, no, o modelu małżeństwa. Znaczy, rozmawialiśmy sobie o tym, czego od siebie nawzajem oczekujemy, jak to ma być, co to z tego będzie. I przypomniałem sobie, że jakieś 35 lat temu, dokładnie w tym samym miejscu, tymi samymi drogami chodziliśmy, na takim spacerze byliśmy i dokładnie o tym samym rozmawialiśmy. Czyli jakby, no, coś stworzyliśmy, tak? Gdzieś to się już stworzyło, ale tworzymy dalej. Jakby dalej szukamy rozwiązań, dalej szukamy pewnych możliwości, dalej jakby na tym polega ta dojrzałość, żeby uświadomić sobie, że tak będzie przez całe życie. I nieważne jest, że nam dzisiaj nie poszło, albo że mamy sukces. Cały czas jakby tworzymy coś, co ma, co jest jakąś taką wartością dodaną, no bo to tak się fajnie mówi, że dobre małżeństwo to jest wtedy, kiedy 1 plus 1 równa się 2,5 albo 3. Mhm. A złe małżeństwo to jest wtedy, kiedy 1 plus 1 równa się 1,5. I jeśli właśnie zagłębić się w to tworzenie, to wtedy nam to wychodzi, te 2,5, a nawet czasami 3.
Bo też wiesz, Bogdanie, warto jest tutaj wyjaśnić, dlaczego tak naprawdę jest potrzebna w życiu ta kreatywność i dlaczego związek jest sztuką. Dlatego, że nie da się raz na zawsze ustalić pewnych zasad, ponieważ życie wymusza na nas inne podejście, inną relację, inne obowiązki. I tak naprawdę jest to proces. I gdzieś my musimy być w tym procesie życia elastyczni, bo inaczej po prostu bardzo byśmy, znaczy nie moglibyśmy funkcjonować, prawda? I teraz gdzieś zmieniają się właśnie oczekiwania, bo są zupełnie inne potrzeby, bo są inne wymagania. I teraz musimy o tym rozmawiać, musimy znowu układać się do nowej sytuacji. I właściwie to dlatego bycie w związku jest takie trudne, dlatego że nie można zawrzeć raz na zawsze tego kontraktu, który będzie obowiązywał przez 50 lat albo 60 lat. To po prostu jest niemożliwe. My nie wiemy, ja dzisiaj nie wiem, co będzie za rok, co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat.
No, ale też trudno na przykład porównać, ja nie umiem porównać siebie 50-paroletniego z sobą 30-paroletnim, tak?
No tak.
Jakby, no nie da się tego porównać.
Świat był inny, ty byłeś
inny. Świat był inny, ja byłem inny, okoliczności były inne. Jakby nie można tego przełożyć i dlatego właśnie trzeba jakby tworzyć przez całe życie, bo cały czas zmieniają się okoliczności.
Na pewno bardzo ważne jest to, że gdzieś w związku tym, co jest takim fundamentem, czymś bardzo ważnym, to jest system wartości. Mhm. I gdzieś on musi być w jakiś sposób podobny i żeby było jasne,
jakoś spójny, nie?
Nie tyle chodzi o wiarę, co o etykę. Czyli tak naprawdę o pojęcie tego, co jest dobre, a co jest złe, co znaczy być przyzwoitym człowiekiem. Bo znamy takie relacje ludzi, gdzie jedna osoba deklaruje się jako wierząca, a druga niewierząca. Ale kiedy ta etyka, czyli takie poczucie właśnie przyzwoitości i takie otwarcie na siebie wzajemne jest, to w te związki dobrze radzą sobie w swoim życiu. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy, no bo przyjęło się, że tak powiem, mówić, że najważniejsze jest to, żeby na przykład dwie osoby były albo wierzące, albo niewierzące, prawda, że to zbliża. Natomiast oczywiście, że tak, natomiast niekoniecznie, bo jeżeli ten system wartości wyznawany jest zupełnie inny, jeżeli ktoś deklaruje się jako osoba, która wierzy i w miłosierdzie, i w miłość bliźniego, ale tej miłości bliźniego i miłosierdzia w jego życiu nie ma, to wtedy no, następuje taki rozjazd i ludzie bardzo, bardzo trudno jest im się na przykład porozumieć, kiedy na przykład słowo przyzwoity w ich języku znaczy coś innego, kiedy jeden chce być przyzwoitym człowiekiem, a drugi to wyśmiewa na przykład, tak? Czyli gdzieś ten system wartości właśnie jest szalenie istotny, czyli właśnie gdzieś ta etyka, gdzieś to poczucie bycia przyzwoitym człowiekiem. Co to znaczy? Co to znaczy, że my mamy jakiś taki kodeks zachowań, powiedzmy, w życiu, tak? Coś, czego się trzymamy, jakąś ramę, tak? Kolejną taką rzeczą bardzo ważną to jest na przykład poczucie własnej wartości. I tutaj w tym zrozumieniu siebie to poczucie własnej wartości jest szalenie ważne, bo powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli nie mamy poczucia wartości własnej, to zwykle mamy jakieś kompleksy, lęki i te kompleksy nasze i nasze lęki rzutują na relacje. Rodzi się na przykład podejrzliwość, bo kiedy czuję się niewystarczająco dobrze ze sobą i dobra, to mogę podejrzewać, że w takim razie ten drugi może mnie jakoś zlekceważyć, oszukać, porzucić, prawda? No bo nie jestem wystarczająco dobrym człowiekiem. Ale również rodzi się na przykład chęć zmniejszenia tego drugiego człowieka, czyli no jakoś umniejszenia mu, jakoś tak, żeby nie poczuł się tak dobrze, bo przecież, prawda, no wtedy też może odejść, może mnie porzucić. No i też tak naprawdę taka chęć często ograniczenia, zamknięcia. Ja nie czuję się wystarczająco dobrze, żeby gdzieś coś zrobić ze swoim życiem, żeby jakoś te moje życie przeżyć i się zrealizować. I ten lęk, że teraz ten drugi być może odpłynie, odfrunie, zrealizuje się i wtedy spojrzy na mnie i powie, Boże, kim ty jesteś, tak, ja już nie chcę z tobą być. Czyli gdzieś to poczucie własnej wartości każdy człowiek musi gdzieś w sobie budować, odnajdować te swoje mocne strony, rozwijać się. To jest szalenie ważne. Nie tylko dla tego człowieka, ale również dla związku, bo to jest system naczyń połączonych.
No tak, ten jakby system naczyń połączonych, to jest też, warto sobie uświadomić, co to znaczy, bo to na czym polega to tworzenie związku. Bo my tak mówimy i to myślę, że dobrze, że tak mówimy, natomiast dla niektórych osób może to być nieczytelne, co my mamy na myśli. Tak? Znaczy, moim zdaniem tworzenie tego związku, tworzenie tego w związku polega na tworzeniu tych obszarów wspólnych, czyli czegoś, co my mamy wspólne, tak? Tak jak mówisz, system wartości na przykład, prawda? Ale to musi się to rozbudowywać. No, z czego to się ma wziąć? Z rozmów, nieustających rozmów ze sobą. Musimy na tyle się nie tylko kochać, ale lubić, żeby dużo ze sobą rozmawiać, bo wtedy, kiedy rozmawiamy ze sobą, jakby uwspólniamy poglądy. Nie wszystkie możemy uwspólnić, nie wszystkie będziemy mieli przecież jednakowe. Oczywiście będziemy się też różnić, ale będziemy tworzyć takie obszary, które będą dla nas wspólne. I często niestety w naszej pracy spotykamy pary, akurat trafiają do nas takie pary, które no, zaniedbały ten przepraszam, że tak powiem, obowiązek tych rozmów, tego uwspólniania, tego bycia razem. I niestety się to potem rozłazi. I potem są jedna osoba jest zupełnie gdzie indziej niż druga. I na przykład to, co mówiłaś o tym, że jakby wiara jest oczywiście jakimś fundamentem bardzo dobrym dla związku. Natomiast sama ona, jeżeli jest powiedzmy pełną wiarą, nie wiem jak to nazwać, to jak najbardziej.
Dojrzałą.
Dojrzałą. O, bardzo dziękuję Pawełku za podpowiedź. Natomiast spotykamy też takie pary, gdzie jakby jednemu z małżonków po ślubie się odwidziało i już nie jest osobą wierzącą na przykład. Brali ślub kościelny jako osoby wierzące, a po jakimś czasie jedna z osób mówi, a właściwie to ja mam to gdzieś, tak? I teraz mama chodzi z dziećmi do kościoła, czy tata na przykład chodzi z dziećmi do kościoła, a drugi małżonek się z tego śmieje, nabija i mówi, że to głupota. I co ty tym dzieciom robisz w głowie? I że gdzieś jakby jeżeli zabraknie tych rozmów, tego bycia ze sobą, tego otwarcia się na drugiego człowieka, to jest duże prawdopodobieństwo, że nam się to rozjedzie. Ale też w tych rozmowach trzeba sobie założyć, że musimy dać temu drugiemu prawo do innego myślenia. I tu jest potrzebne to, co mówiłaś o tej etyce, że jeżeli nawet, nie wiem, w obszarze powiedzmy wiary gdzieś się to rozjedzie, no to przynajmniej w obszarze etyki nam się to rozjechać nie może, bo jeżeli będziemy uznawali coś za dobre, a coś za złe, No to jeżeli razem tak będziemy uznawali, to przynajmniej będziemy się trzymali jakiegoś fundamentu. Jeżeli nam się to rozjedzie, to już nam się wszystko rozjedzie. Mhm. Znaczy, to jest taki fundament, który jest absolutnie niezbędny do tego, żeby można było ze sobą być. Czyli to, co jest dobre, to, co jest przyzwoite, to, co jest złe, to, co jest, nie wiem, szkodliwe na przykład, że gdzieś w tym wszystkim musimy z jednej strony dać sobie prawo do inności, ale w tym obszarze etycznym to musi być spójne.
Ale wiesz, ja też mam takie spostrzeżenie, że gdzieś w naszych rodzinach, no, żyjemy w kręgu chrześcijańskim, katolickim, jednak za mało jest tej miłości bliźniego. I gdzieś mam takie poczucie, że często przychodzi nam pracować z ludźmi, którzy są osobami wierzącymi, którzy mają dużą wiedzę religijną, natomiast gdzieś wobec siebie są bardzo wzajemnie okrutni i jakoś tej miłości bliźniego nie ma, tak? I myślę sobie, że to jest gdzieś jakieś takie pierwotne i szalenie ważne. Ale też myślę sobie, że gdzieś to też jest właśnie czasami, tak jak o tym mówimy, to żeby zrozumieć siebie, że czasami to jest takie nielubienie samego siebie, gdzieś niska samoocena i też naprawdę my musimy pokochać siebie, to tak jak jest powiedziane, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli tak naprawdę gdzieś mamy wskazówkę, że my mamy siebie kochać po prostu, tak? Nie jest powiedziane, że masz siebie nie lubić.
I to jest dobra myśl, którą warto zakończyć tę część, na chwilę z nią pobyć. Wracamy do Państwa za moment. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jak zawsze Państwa też zapraszamy. 7123 SMS słowo plus na początku, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Na budowie relacji. W tym cyklu dzisiaj rozmawiamy o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. 7123, na ten numer możecie Państwo do nas pisać, SMS-y. Prosimy koniecznie rozpoczynać słowem plus, na Facebooku komentarze, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jan napisał, na pewno spędzać ze sobą każdą wolną chwilę, zaskakiwać drugą osobę i kochać i być kochanym. No, prosta recepta, tylko dlaczego taka trudna?
No właśnie.
Ważną, istotną sprawą, którą tutaj niewątpliwie musimy jakoś wziąć pod dyskusję, to są te warunki dojrzałości, które są niezbędne do wstąpienia w związek, bo to, o czym mówiliśmy, czyli ta obawa, ten lęk przed związaniem się na stałe, no to jest pewna rzecz do przepracowania. Ja nie sądzę, żeby to było coś unikalnego u osób wyłącznie niedojrzałych, ale jest to pewna cecha, pewien etap, przez który pewnie każdy musi przejść, no bo wiadomo, że pewne wybory, jakie się dokonuje, jeżeli już nabywa się jakiejś elementarnej świadomości, to ten związek przyczynowo-skutkowy staje się już jasny dla człowieka, który no, jest młody, ale już nie jest dzieckiem. I życiowe wybory no, wiążą się już z konsekwencjami i ma się tego świadomość. Ale pewnie tak jak tutaj mówicie, no wszystko zależy też od zdolności do uczenia się na własnych błędach, co bywa najbardziej niestety wartościową nauką. Mówię niestety, no bo jednak najbardziej bolesną, ale również i tutaj mogę powiedzieć stety, chociaż nie wiem, czy jest takie słowo, najbardziej skuteczną. Mhm. Zdolność do podjęcia ryzyka zależności. To jest rzecz, którą przy takiej promocji wolności, jaką mamy, myślę, że nie do końca dobrze zrozumianej, jest no, dużą sztuką, żeby zdać sobie z tego sprawę, że jednak wiążąc się z kimś staje się zależny. Ale no, to jest również pewien mój wybór wolności, że jeżeli podejmuję jakieś wybory, to w tej wolności również się do czegoś ograniczam. jeżeli nawet tutaj, jeżeli już mówiliśmy o duchowości, no to i systemie wartości, no to dekalog w jakiś sposób nas ogranicza, ale jeżeli ja wolność wybieram, ten dekalog, to znaczy, że nie chcę robić tego, co jest poza nim. Prawda? Więc jeżeli wchodzę w pewną zależność w związku, no to też odcinam, znaczy wybieram wolności to, czego poza tym związkiem mógłbym doświadczyć, ale nie chcę, no bo jednak wiąże się z osobą, którą chcę kochać, z którą chcę być, z którą właśnie to kochanie ma być sztuką, z mężem czy żoną, z którą się chcę iść przez życie, krótko mówiąc. Tylko pytanie. Czy jest się do tego zdolny?
Mhm. Wiesz, myślę, Paweł, jak to ocenić? Że ludzie często mylą miłość z zakochaniem. I są ludzie, którzy dzisiaj w tej kulturze takiego fast foodu i przeżywania tylko mówią tak, przeżywaj, używaj, tak, żyj przyjemnie. Właściwie to takie życie jak reklama wakacji, można by powiedzieć.
Hedonistyczne,
tak. Które gdzieś polega na tym, że człowiek właśnie chce tylko od związku przyjemności, tej przyjemnej strony związku, motyli w brzuchu, ewentualnie jakiejś pomocy. Natomiast wiesz, tu nie tylko chodzi o to, że to jest ryzyko zależności, ale też to jest w cudzysłowie wzięcie sobie kogoś na głowę. Czyli teraz ja jestem za kogoś odpowiedzialna, prawda? Że teraz to nie jest tak, że tylko moje dobro mnie interesuje, ale również interesuje mnie dobro tego drugiego, tak? I teraz za każdym razem powinnam zadać sobie pytanie, a czy to będzie również dobre dla mojego męża? Kiedy mam dzieci, czy to będzie dobre dla moich dzieci, tak? To jest, tak jak powiedziałeś, ograniczające, tak? Dla człowieka, który gdzieś ma dla siebie swój czas, swoje pieniądze, swoje pasje, swoich przyjaciół, swoje wyjścia, swoje wyjazdy. I nagle ten człowiek ma powiedzieć, dobrze, to ja teraz zajmę się, czy skonsultuję się z tym drugim człowiekiem, czy wezmę pod uwagę jego potrzeby, jego preferencje. No, niewola straszna, można by powiedzieć.
No, ale to
prawda?
Jest jeszcze nic, jeżeli jest tylko dwoje, mąż i żona, jeżeli to jest ten pierwszy czas małżeństwa, jeszcze bez dzieci.
Tak.
Ale przychodzą dzieci i to zmienia sytuację diametralnie. Już nie jest tylko tak, że możemy się dogadać albo nie dogadać i zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Nie. Tu już jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której odpowiedzialność spada na nas z urzędu, można powiedzieć.
I to jest ta sytuacja, kiedy często ludzie tego, powiem tak, w cudzysłowie nie wytrzymują i mówią pewnego dnia, to mnie ogranicza. Ja się nie nadaję do małżeństwa. I w momencie, kiedy już właśnie jest ta rodzina, są te dzieci, tak, ktoś po prostu postanawia wyjść z tego związku, bo to jest dla niego za trudne, bo to jest dla niego za nudne. Bo teraz bycie właśnie z tą kobietą, tą samą kobietą znowu, tak? Już nie ma tych motyli w brzuchu, są obowiązki, pieluszki, zupki, kubki, spacerki i tak dalej. Gdzie ta ekscytacja, tak? Czyli gdzieś ta niedojrzałość, kiedyś ludzie jakby mieli tą świadomość, że życie właśnie składa się z pewnych etapów, ale też to było dużo łatwiejsze, dlatego że nasz status w społeczeństwie zależał od tego, czym jesteśmy mężczyzna, czy jest żonaty, prawda? Nawet no, taki żonaty mężczyzna to był ktoś, kto mógł na przykład robić karierę gdzieś jakąś polityczną, czy jakąś na przykład zawodową, bo to był człowiek pewny, prawda? A nie, że jakiś tam fiubździu, jakiś tam kawaler, prawda? Wieczny kawaler. Ale też kobieta, która gdzieś była zamężną kobietą, to była kobieta, która zyskiwała jakiś szacunek społeczny, jak ona stawała się matką. Natomiast dzisiaj jakby te atrybuty tego sukcesu życiowego, czy tego szacunku są inne, tak? I teraz na przykład właśnie samochód, wyjazdy, wycieczki, jakby gdzieś ten blichtr. Natomiast no, posiadanie dzieci na przykład, to jest jakieś obciążenie, to jest jakiś problem. Człowiek, rodzina, która ma więcej dzieci, to w opinii publicznej często to jest rodzina patologiczna, prawda? Czyli gdzieś, no to warto jest sobie zobaczyć, że gdzieś no, ta kultura masowa, można by powiedzieć, ona wypacza tak naprawdę życie społeczne. To tak naprawdę reklama gdzieś, to gdzieś również no to, co gdzieś media wkładają nam w głowę, kształtuje gdzieś to społeczeństwo. Czyli warto jest też sobie uświadomić, że to jest po prostu działanie zabójcze, Bo to jest tak jak ta kropla, która drąży skałę, nie siłą, lecz ciągłym padaniem, tak?
Dlatego teraz... my w mediach próbujemy mówić, że jest także inna rzeczywistość.
Tak jest.
No właśnie o to chodzi, żeby gdzieś rzeczywiście też mówić o tej innej rzeczywistości i ją pokazywać. Znaczy ja wiem, że tak jest, że jest mnóstwo ludzi, którzy starają się pokazywać inną rzeczywistość. Natomiast no tak jak zawsze wiadomo, to zło, że tak powiem, czy gdzieś ta droga na skróty to jest bardziej takie krzykliwe, łatwiejsze jest.
Co ciekawe, no niestety smutna refleksja mi towarzyszy przy tym zdaniu, które wypowiedziałem parę minut temu, że w mediach jednak także pokazujemy inną rzeczywistość. No właśnie, co ciekawe, ta rzeczywistość, to słowo inne, kiedy je wypowiedziałem, chyba najbardziej mnie jakoś ubodło, bo w gruncie rzeczy mówimy o czymś normalnym. Mhm. O czymś, co jeszcze stosunkowo niedawno, no tych lat 20-30, było uznawane za normę i właściwie to, co mówimy, do czego ta norma dawna jest w opozycji, no było właśnie jakoś opozycją taką dosyć agresywną, atakującą, czymś, co jakoś wdzierało się w życie jako pewna... No, nie użyję może słowa kontrkultura, bo to nie jest chyba coś takiego, co można by w ten sposób ująć, ale pewne wzorce antykulturowe nawet. No, które dzisiaj stały się pewnego rodzaju normą, to znaczy, że mamy wszystko, co chcemy i to jest norma. Każdy ma swoją normę po prostu. Nie ma normy jakiejś uniwersalnej.
Większość mediów skupia się na schlebianiu takim najniższym instynktom, takim złym gustom, powiedzmy. Kiedyś, przynajmniej w założeniu tak miało być, to czy twórcy, czy media, te najważniejsze, to miało być ktoś, kto kształtuje dobry gust, dobry sposób myślenia. I teraz, jeżeli odwrócimy tą sytuację, no to proszę sobie tylko uświadomić jedną rzecz, że jak nie wiem, tata, albo mama na przykład, ubierze dziecko rano, wstanie o 6:00, dziecko ubierze, nakarmi, da śniadanko, zaprowadzi do przedszkola, to jest żadna wiadomość. To nie ma nic do gadania, tak? Natomiast jak ta matka zleje to dziecko, upije się i je zostawi na przykład na ulicy, no to wszystkie media o tym trąbią.
To jest news.
I to jest jakby... To jest odpowiedź na to pytanie, które tutaj właśnie omawiamy w tej chwili, że gdzieś jakby to się stało istotne, to się stało interesujące, nie to, co jest dobre, tylko to, co jest byle jakie. I pamiętam, to było w Radio Plus, jakiś czas temu była taka instytucja, powiedzmy tak w cudzysłowie, która nazywała się Dobre Wiadomości.
Tak, pamiętam.
I to było coś cudownego, ja uwielbiałem po prostu tego słuchać, bo to były jedyne wiadomości w eterze, które były dobre. Znaczy tam były wyłącznie dobre wiadomości w waszym radiu. No i to było coś cudownego. Oczywiście no, też gdzieś zgasło to w jakiś sposób. No nie wiem, dlaczego tak jest. Dlaczego nie ma czegoś takiego, co jest dobre. Jak pamiętam, niedawno oglądaliśmy...
Może nie zupełnie. Ale tak nie do końca. Była taka opcja, która...
Trzeba sobie uświadomić też, że ta stacja, w której aktualnie jesteśmy, to też jest jedna z bardzo nielicznych stacji, w których można usłyszeć takie audycje jak twoje na przykład. I to niekoniecznie z naszym udziałem, bo mówię też przede wszystkim o innych gościach, ale tego typu audycji jest naprawdę niewiele. Jak oglądamy stare programy, nie wiem, z lat 70. nawet, jeszcze przecież głęboka komuna była, to w tej telewizji pozwolę sobie nie zgodzić się z panem, tak?
Szanowny panie profesorze.
Tak. Te rozmowy wyglądają cudownie. Dzisiaj im bardziej się ludzie nawalają, im bardziej krzyczą na siebie i sobie ubliżają, tym jest ciekawiej. No gdzieś to się tak zapodziało jakoś wszystko. I myślę sobie, że też trochę stąd się to bierze. Ale wracając do tematu, ja pamiętam taką sytuację. Byliśmy kiedyś u Miry Jankowskiej na Mistrzowskiej Akademii Miłości gośćmi i już po tym całym widowisku tam na koniec była taka opcja, że z sali tam ludzie zadawali nam pytania różnego rodzaju i tak dalej. I Wstało młode małżeństwo, pani z dużym brzuchem, tak na oko 8 miesiąc ciąży, pan młody, tak, i pytają nas o to, czy ten pan ma prawo do tego, żeby tam, nie pamiętam, jakieś sporty ekstremalne on uprawiał i czy on ma do tego prawo, bo pani miała wątpliwość, bo pani jest w ciąży i co będzie, jak on na przykład, nie wiem, złamie sobie kręgosłup albo zginie, tak, i ona zostanie sama z tym dzieckiem, bez środków do życia, bo on jest jedynym żywicielem rodziny. I czy on ma do tego prawo, czy on nie ma do tego prawo. I teraz ja mam to rozstrzygnąć. Powiem tak. Ja bym nigdy tego nie zrobił, znaczy nie poszedłbym w nie wiem, sporty ekstremalne, czując się odpowiedzialnym za rodzinę, no ale czy ja mam prawo powiedzieć temu człowiekowi, że on nie ma do tego prawa? No on jest wolny, tak? No to jakby wy musicie sobie ustalić, co jest dla was ważne, co jest mniej ważne, jaka jest hierarchia wartości. I teraz, no to jest ta, jak na mój gust, to kiedy rozmawiamy o dojrzałości do związku, no to jest jakby ten problem, który dzisiaj się zadziewa. To, co mówiliście o tym hedonizmie, o tym używaniu życia, no te media pompują w nas cały czas taką potrzebę, że trzeba cały czas konsumować, bawić się, jakby nie istniały zupełnie inne wartości. Ostatnio pojawiła się cudowna reklama, którą oglądam namiętnie, nie powiem czyja reklama, bo nie chcę tutaj robić
kryptoreklamy,
o tak uciekło mi słowo, ale cudowna historia opowiedziana w ciągu tam kilkudziesięciu sekund, kiedy kobieta się szykuje do jakiegoś wyjścia i mężczyzna się szykuje do jakiegoś wyjścia osobno. I potem spotykają się na klatce schodowej, ona puka do jednych drzwi, a on do drugich drzwi obok siebie. I on przyszedł do babci, zdaje się, w odwiedziny, a ona przyszła tam do kogoś w odwiedziny. I patrzą na siebie i w tych oczach jest wszystko. Oni się zakochali. Potem siedzą u tych swoich tam ludzi, którzy ich goszczą, w tych gościach, i rozmarzeni, zakochani siedzą, jakby to wszystko, cała historia. Kilkadziesiąt sekund. I teraz to jest ten świat cudowny. To jest ten wspaniały, cudowny świat bycia ze sobą, tak? Kiedy oni jeszcze są akurat osobno, ale wszyscy wiedzą, którzy widzieli tę reklamę, że oni będą ze sobą, że to będzie miało dalszy ciąg kiedyś. Tam.
Jednocześnie właśnie taka bardzo ciepła reklama, prawda?
Cudowna, wspaniała reklama, naprawdę.
Pokazująca, że ludzie mają uczucie.
Czyli można też robić tego rodzaju reklamy, które mają pozytywną wartość, które niosą coś ze sobą, coś dobrego, tak? Jakiś wizerunek tej miłości, tego zakochania, no akurat może bardziej zakochania niż miłości, ale można to też zrobić w ten sposób. Niestety większość reklamy jest zupełnie w inną stronę. No.
Zostańmy z tą myślą. Pół metek nocnych świateł właśnie minął. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. 7123 SMS-y ze słowem plus na początku. Komentarze na profilu Radia Plus. Wracamy za chwilkę.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Pięć minut temu rozpoczął się wtorek, 16 października. My z Państwem jesteśmy w Nocnych Światłach od 23 poprzedniego dnia. Około godziny jeszcze program potrwa. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Sztuka wiernej miłości to jest także tytuł książki Marie Noël Florent i Oliviera Florent, która ukazała się nakładem wydawnictwa W drodze, która jest inspiracją do dzisiejszego programu. Większość wątków z tej książki zaczerpnęliśmy, tych najważniejszych, takich można powiedzieć kanonicznych dla tego tematu, takich, które są kamieniami milowymi, by ten temat jakoś przeprowadzić, bo oczywiście wątków jest dużo więcej. Zachęcam do lektury tej książki, jest naprawdę wartościowa i dobra. Rozmawiam o tym z gośćmi programu, którymi są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy jak zawsze słuchaczy, 7123 SMS-y, słowo plus na początku, komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. I w jednym z SMS-ów No, urwał się SMS, prosiłem, by nie były dłuższe niż 160 znaków, no ale taka jest konsekwencja tego, że SMS jest dłuższy, no treść się niestety rozsypuje. Tyle, co mogę z niego przeczytać, to właśnie teraz uczynię. To prawda, co mówicie, te rozmowy w małżeństwie są bezcenne, już jesteśmy razem 42 lata, a moja 90-letnia mateczka wciąż pyta, no jak się wam nie znudzi tak? No i tutaj się SMS urywa, no ale... No widocznie coś, jakieś dobro w tym pytaniu podejrzewam, że było. Wydaje mi się, że ta pierwsza litera D, która tutaj właśnie jest początkiem urwanego słowa, to jest to dobro, które wynika z tych rozmów i z tego długoletniego już pożycia wspólnego.
No tak, to jest trochę jak z kulą śniegową. Jak już ona nabierze pewnej masy, to już później nie można przestać po prostu jej kręcić. Ona już jest po prostu duża. To jest tak, że my się przyzwyczajamy do tych rozmów, potem żyć bez nich nie możemy. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą człowieka. Czasami ludziom trudno jest zacząć ze sobą rozmawiać, ale no, jeżeli ma między nimi ten dialog być, to trzeba po prostu zacząć. To tak, trzeba po prostu poświęcić na to czas.
Cudowny przykład mojej uczennicy ponad 80-letniej Zuzanny, która kiedy przyjeżdżała na plenery z mężem, no, to było tak piękne zjawisko, popatrzeć, oni całe dnie ze sobą rozmawiali, śmiali się do rozpuku, gadali, opowiadali sobie różne rzeczy. Kiedy ona malowała, to on siedział, czytał jej książki albo gazety i to po prostu coś cudownego, naprawdę takie gadanie, bo oni byli no, takim zespołem, zgranym zespołem po prostu. Widać było, że są drużyną po prostu, bez pierścienia, ale z pierścieniami jak najbardziej.
Moi drodzy, już tutaj parę słów powiedzieliśmy o tym, czym różni się miłość od zakochania, ale myślę, że warto by tutaj skupić się jeszcze na jednej dosyć istotnej sprawie. Dzisiaj przeglądałem taki ranking, czego kobiety oczekują od mężczyzn, co kobiety wypatrują w mężczyznach, co mężczyźni w kobietach. No, różnie to się rozkładało. Nie będę w to wnikał, bo to wiadomo, że takie sondaże, one pewnie nie do końca oddają statystycznie to, co jest. Znaczy statystycznie to może oddają, tylko pytanie, jak to jest z tą statystyką, bo przypomina mi się pewien dowcip, jeżeli połowa Polaków je kiełbasę, a druga połowa Polaków je kapustę, to statystycznie wszyscy jedzą bigos. Więc no tutaj ja zawsze ze statystyką trochę tak ostrożnie, ale jest pewna rzecz, która no w każdym związku, bez względu na to, ile on trwa, no, ale myślę, że na początku i w pierwszych latach jego, czy w tym pierwszym okresie jest dominująca u każdej ze stron. Spodobać się. Jakkolwiek by to nazwać, czy to chodzi o pewne cechy intelektu, czy umiejętności emocjonalne, czy relacyjne, czy nawet sam wygląd, czy gustowny sposób ubierania się, cokolwiek, po prostu wszystko. No to jest jednak trochę taki okres promocji reklamy i strojenia piórek. Z tym się wiąże mnóstwo miłosnych emocji i uniesień, ale no, cała sztuka polega na tym, żeby nie spodobać się na tę chwilę, tylko na zawsze. I to jest cała rzecz w tym, która no pewnie dotyczy również tego, o czym mówiliśmy już nieco w pierwszej i drugiej części programu, czyli dojrzałości do zdolności podejmowania pewnych decyzji, bo myślę, że tym, czym można się spodobać najbardziej, to odpowiedzialnością za podjętą decyzję, czyli odpowiedzialnością za siebie, ale wobec drugiej osoby.
Tak jest.
Znaczy, oczywiście, że każdy z nas odpowiada za to, że będzie odpowiedzialny, że będzie dojrzały, że będzie podchodził w sposób dojrzały do miłości. Natomiast to jest tak, że trochę niekoniecznie od nas do końca zależy to, czy my się spodobamy. Dlatego, że czasem jest tak, że kiedy, tak jak powiedziałeś, Paweł, w tym okresie promocji ludzie spotykają się, to jest tak, że ludzie mają jakieś wyobrażenia na temat związku, wyobrażenia na temat tego drugiego człowieka, tego, co on powinien, jaki on powinien być, jak powinien zareagować w różnych sytuacjach, tak, jaki on jest dzisiaj, ale również w różnych hipotetycznych sytuacjach, jak on powinien się zachować, jak on sobie powinien poradzić, kim on powinien dla mnie być, kiedy tak naprawdę powinien być silny, a kiedy powinien być wrażliwy. No bardzo dużo jest takich tak naprawdę wyobrażeń. I powiem, to jest bardzo trudne, dlatego że czasami ta chęć skrojenia kogoś na miarę swoich potrzeb jest tak bardzo silna, że gdzieś mamy takie poczucie, że właśnie oto znaleźliśmy jakiegoś chętnego kandydata, kandydatkę, ona właśnie chce i teraz ja tutaj go sobie, czy ją ustawię w jakiś tam sposób i teraz już ja wiem, że za 5 lat to będzie tak, a za 10 będzie inaczej. Tak naprawdę tak jakby się dało tego człowieka ustawić na całe życie. I takie przekonanie, że ja wiem lepiej, albo na przykład, że ktoś powinien się podporządkować. I to jest też bardzo ciekawe, bo to jest wcale niezależne od płci. Bo jakby kobiety z innych przekonań, czasami kobiety uważają, że mężczyźni są niespełna rozumu, że mężczyzną trzeba pokierować. To są czasami takie przekazy pokoleniowe gdzieś.
Tak, że to więc troglodyta, no tak, trzeba nim sterować.
Dokładnie, trzeba nim sterować, a poza tym albo go ograć, albo go zmanipulować, bo no, jak mówiła babcia mojej przyjaciółki z dzieciństwa, że facet to taki człowiek, który rodzi się od razu z połową rozumu, tak? Czyli gdzieś jakieś takie przekonanie kobiet o wyższości kobiet nad mężczyznami. Ale też w drugą stronę, kiedy mężczyźni uważają, że na przykład tam baba to po prostu głupia jest, tak? I teraz ona ma się słuchać i ją trzeba sobie tam jakoś ułożyć i podporządkować, bo ona ma być wygodna jakoś tam w życiu. Ale też tak naprawdę czasami tak naprawdę trudno jest gdzieś o tą taką bliskość i o tą prawdziwość, bo jest taki strach, że kiedy przyznam się do tego, że mam jakieś problemy, tak, przyznam się, że i przyznam, że ten ktoś ma prawo być inny, że ma prawo gdzieś do swoich potrzeb, do swoich tam jakichś no, pomysłów na życie na przykład, no to tak naprawdę to stracę coś z siebie, ze swojej osobowości, że nagle okaże się na przykład, że jeżeli ktoś jest jakoś tam inny, no to znaczy, że ja być może nie mam prawa taka być, że gdzieś takie przekonanie po prostu, że ja mam, ja doskonale wiem taki wzorzec z Sewry, ja wiem, jaki powinien być człowiek, ja wiem, jaka powinna być kobieta, ja wiem, jaki powinien być mężczyzna i teraz ty mi proszę nie mów, że teraz ty jesteś innym mężczyzną, niż ja go sobie wyobraziłam. Ale też, wiesz, zwykle tak jest, że ludzie właśnie zakochują się niby i mają bardzo dużo energii, ale nie są, są czasami na przykład zbyt leniwi, żeby poznać tego drugiego człowieka, bo teraz, żeby go poznać prawdziwie, to potrzeba czasu, potrzeba wysiłku, potrzeba właśnie tego spędzonego wspólnie czasu. Natomiast tak naprawdę gdzieś ta miłość ma się tak odbyć, jakoś tak, nie wiem, zakochaliśmy się i teraz i ten płomień teraz będzie tak żarzył się bez tego właśnie wspólnego czasu, bez tego wspólnego wysiłku. I zwykle to jest tak, że w związkach, w których ludzie nie poświęcają sobie czasu, ten płomień wcześniej czy później wygasa. I ludzie się nagle dziwią, no to no nie, miłość się skończyła, trzeba się rozstać, prawda? Ale to trochę tak jakby właśnie rozpalić palenisko, no bo ono się wielce zajarzyło, zażarzy się, prawda, ogromnym płomieniem i teraz zostawić już je po prostu. Zostawić, niech ono tam sobie dogaśnie.
Żeby nie wiem, jak duże zdziwienie było, to zawsze zgaśnie.
No właśnie, no kiedyś ono tak naprawdę musi zgasnąć,
ale
prawda?
Ale bo ja bym chciał powiedzieć coś tutaj, jakby Paweł powiedziałeś o tym, że spodobać się raz na zawsze. Ja myślę, że sztuką jakby spodobać się raz na zawsze, no nie da się, tak? Że gdzieś to jest...
No ale mieć taką gotowość, o to mi chodzi.
Ale poczekaj. Bo tutaj jakby chodzi o to, że tak po polskiemu trochę powiem, to nie chodzi o to, żeby się spodobać, tylko żeby się spodobywać. Czyli spodobywać, o. Chodzi o to,
czyli
że...
Takie radosne słowo córstwo.
Codziennie rano zaczynać od nowa, od nowa. Się
ale
podobać.
Poczekaj, bo co mam na myśli? Bo chodzi o to, że kiedy się poznajemy, no to ten drugi człowiek jest jakoś tam ciekawy dla nas, coś opowiada, gdzieś był, coś widział i tak dalej, kimś jest, coś go interesuje i potem, no, jeżeli to jest tylko to i to ma nam starczyć na, nie wiem, 50 lat małżeństwa, no to trochę mało. No to co zrobić? No trzeba tworzyć, czyli szukać pasji dla siebie, szukać wspólnych pasji, szukać rozwoju dla siebie samego i dla nas razem, szukać...
I to jest odpowiedź na pytanie, które postawiliśmy na początku, czyli dlaczego kochanie ma być sztuką?
No właśnie.
Chodzi o to, żeby być twórczym.
Czyli jakby trzeba nieustannie pracować nad tym, żeby być ciekawym człowiekiem.
Ale Bogdan,
w ogóle,
wiesz,
ale ciekawym
istotne,
człowiekiem dla tego drugiego również.
Bo często związki rozpadają się, ponieważ ludzie czekają na to, że to zrobi za mnie ten drugi.
A no właśnie.
I teraz...
Albo zaczynają robić to tylko ja i tylko dla mnie.
Tak.
I jakby wycofują się z relacji, ponieważ ta jakaś tam pasja zajmuje tyle czasu i tyle uwagi, że właściwie nie ma już miejsca dla drugiego człowieka.
Ja bym też chciała zwrócić uwagę na to, że w tym uczuciu zakochania, czy w ogóle, że w miłości jest tak, że warto jest sobie zobaczyć, że ludzie, których kochamy, których darzymy uczuciem, są ładniejsi, mądrzejsi, sympatyczniejsi, że miłość powoduje, że te różowe okulary, że my dużo lepiej postrzegamy tych ludzi. Nawet zwyczajna taka rzecz, że inaczej postrzegamy ludzi, których lubimy, i inaczej tych, których nie lubimy. Jednym chętnie wytykamy jakieś wady.
A drugim jesteśmy w stanie wybaczyć.
Wybaczyć jesteśmy w stanie i jakoś nawet uważać, że to jest urocze. I jest w tym coś bardzo ważnego, że gdzieś warto jest patrzeć w ogóle generalnie na ludzi z miłością, tak? Bo wtedy po prostu oni są lepsi, świat jest lepszy, relacje są lepsze, nam jest przyjemniej żyć. Czyli gdzieś tak po ludzku patrzeć z miłością jest opłacalne.
Tutaj pani Krystyna dokończyła SMS, który się urwał. I brzmi on tak. A moja 90-letnia mateczka wciąż pyta, no jak wam się nie znudzi tak ze sobą do 4 rano gadać? Jej uśmiechnięta mina bezcenna, tak jak nocne światła. No, dziękujemy pani Krystyno za tą miłą recenzję.
Mnie też się zrobiło miło, jak sobie wyobraziłam tą uśmiechniętą 90-letnią mamę, która jest szczęśliwa.
Tak. Tak.
Moi drodzy, ale spodobać się, tak jak Bogdan mówiłeś, każdego dnia, na zawsze, trzeba od rana do wieczora. No, oczywiście nie chodzi o to, żeby sobie stawiać jakieś nierealistyczne zadania, bo to grozi perfekcjonizmem, który prędzej czy później skończy się roztrzaskaniem głowy i związku. Ale budowania tej bliskości każdego dnia z tych codziennych elementów, z których my się składamy i ta relacja nasza się składa, czyli ta bliskość i cielesna, i emocjonalna, uczuciowa, bliskość także jeśli chodzi o pewne upodobania w naszych rozrywkach, w poznawaniu, bo możemy, para może mieć różne gusty muzyczne, może mieć różne gusty literackie, a jednocześnie duże potrzeby w tym zakresie. Ktoś woli poezję, kto inne literaturę jakoś zaangażowaną, ktoś inny historyczną i tak dalej, i tak dalej. Ale ta bliskość intelektualna pozwalająca dzielić się tym, jakoś uzupełniać, być komplementarnym w tym związku, czyli dzielić się tą naszą odmiennością, czyli nawet potrzebami, no to jest taka pewna więź społeczna, która buduje tą relację jako pewną taką komórkę. No, mówi się przecież od lat, to była nawet taka formuła przy chyba tych ślubach cywilnych, że małżeństwo jest podstawową komórką społeczną. Tak, i tak rzeczywiście, no jest to komórka, no jest to komórka, no ale dużo większa jest tutaj więź, no bo ona jest oparta jednak na tej więzi duchowej, która ma, której źródło zakochanie, emocje i miłość jako postawa i stan i wybór, no gdzieś ma źródło w tych najgłębszych ludzkich potrzebach i postawach, no bo kiedy przychodzi do jakichś prób poważnych życiowych, no to wiadomo, że nie byłoby możliwości przetrwania ich, gdyby one nie miały oparcia w jakiejś głębi ludzkiej, w tym, co jest jakąś miarą człowieczeństwa, czyli ta bliskość w cierpieniu. No ale też to, o czym wy mówicie bardzo często, czyli przyjaźń, która pozwala na to, żeby siebie akceptować i rozumieć takimi, jakimi się jest, bo to nie tylko chodzi o to, żeby zaakceptować siebie, ale właśnie dzięki temu zaakceptować drugiego człowieka z tą odmiennością.
Tak. I tak jak Paweł tutaj wymieniłeś te wszystkie poziomy, to ważne jest tak naprawdę, że zaczynamy od tej bliskości cielesnej, bo jesteśmy istotami, które posiadają ciała. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, bo w naszej kulturze chrześcijańskiej seks jest albo grzeszny, albo jest jakiś taki niesmaczny, można by powiedzieć, jest jakiś taki wyuzdany, że gdzieś jest, nie ma takiego zdrowego stosunku do seksualności.
No,
tak?
Na szczęście był Jan Paweł II i teologia ciała.
Dokładnie.
Która, warto do tego się odnosić. Mnóstwo tak. wprowadziła dobrego do pojmowania seksualności jako też formy duchowości i realizowania swojego powołania małżeńskiego. Mhm. Że to nie jest jakaś chuć, tylko to jest też pewna przestrzeń transcendencji. Jest nawet, myślę, że w kulturze judeochrześcijańskiej w ogóle zakorzenione, niestety gdzieś pogubione po drodze, przez pewnie różne naleciałości historyczne i w związku z tym pewną obyczajowość, która to wypchnęła z tej przestrzeni duchowej, mówi o seksualności. Mianowicie to, że gdzieś u podstaw chrześcijaństwa były trzy stoły, które stanowiły o domu rodzinnym. Pierwszy stół to był ten stół sakramentalny, czyli wspólnota chrześcijańska, która spotyka się na Eucharystiach. Wtedy mówiło się o łamaniu chleba, czyli to był stół łamania chleba. Drugi bardzo istotny stół, który miał konotację duchową, no to był stół Słowa Bożego. No i trzeci, najważniejszy z trzech, znaczy jeden z najważniejszych z trzech stołów, które muszą być obecne w życiu małżeńskim, życiu rodziny, to jest stół łoża małżeńskiego, czyli ta bliskość fizyczna, która polega na budowaniu więzi w cielesności, która jest nam dana w tym świecie. I od tego nie należy uciekać, no bo Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, no to On się wcielił nie po coś, tylko po to, żeby w tę naszą ludzką naturę przyjąć i też do niej nas zaprosić, żeby zobaczyć,
pokazać, że ciało że nie jest złe.
Nie jest złe, nie. Znaczy Bóg uniżył się do swojego stworzenia, ale To nie jest... Znaczy, oczywiście z wszystkim można zrobić coś takiego, że można wszystko upodlić. Ale to sam Jezus mówił, że wszystko nieczyste nie jest to, co wprowadzamy do ciała, ale co z niego wyprowadzamy. Czyli no tutaj on wymienił chyba, nie wiem, kilkanaście przeróżnych zachowań ludzkich, które są no podłe, krótko mówiąc. Więc z każdą sferą, która jest czysta z natury, można oczywiście ją splugawić i samemu się zeszmacić, mówiąc najprościej. Ale to nie znaczy, że coś jest złe tylko dlatego, że my takim to postrzegamy. No niestety kultura popularna bardzo seksualność sponiewierała i są tego skutki takie, że faktycznie no, można ją źle rozumieć.
Dokładnie tak jest, jak mówisz. Natomiast ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że ta seksualność małżeńska jest elementem związku i nieodzownym. Tak naprawdę, że to życie seksualne powoduje, że w organizmach małżonków wytwarza się wiele substancji chemicznych, które odpowiadają za przywiązanie. Czyli jest to po prostu absolutnie niezbędne. Tu nie ma więzów krwi i to jest bardzo ważne, żeby ludzie już nie tylko rozumiano seksualność jako akt seksualny, który też służy prokreacji, ale również taką potrzebę kontaktu fizycznego, ponieważ my mamy potrzebę jako ludzie kontaktu fizycznego. Bo gdzieś w tej swojej ludzkiej naturze też jesteśmy trochę podobni, bym powiedziała, i to już nie chcę nikogo obrazić, ale też do zwierząt, to znaczy zwierzęta ocierają się o siebie, na przykład naczelne się iskają, bo dotyk buduje bliskość. I teraz, kiedy nie ma tej bliskości, to jest no jednak jakieś poczucie osamotnienia. Każdy człowiek potrzebuje dotyku, potrzebuje bliskości. I to jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy o tej bliskości emocjonalnej, uczuciowej, no to tak naprawdę znowu też w tej relacji małżeńskiej, w związku, w relacji w ogóle międzyludzkiej, kiedy nie ma rozmów, kiedy nie możemy porozmawiać o tym, jak przeżywamy świat, kiedy nie możemy nazywać emocji, no to na jakiej zasadzie mamy budować tą bliskość, bo ta nasza emocjonalność, ta nasza uczuciowość, to jest tak naprawdę to nasze wnętrze, pokazywanie tego miękkiego podbrzusza, to jest coś, co płynie z głębi nas, to jest takie właśnie głęboko nasze, głęboko ludzkie. Jeśli mówimy na przykład o tej bliskości w rozrywce, tak, to często Bogdan mówi o tym, że czasami zdarza się, że właśnie ludzie mają wszystko to, co miłe i to, co dobre poza domem, tak? Czyli gdzieś tą rozrywkę właśnie. Natomiast w domu to jest tak naprawdę nuda tylko i obowiązki. czyli gdzieś wspólne pasje na przykład, właśnie, że owszem, możemy mieć też jakieś pasje oddzielne, ale również te pasje, które gdzieś mamy razem, no bo jeżeli mamy gdzieś razem pójść w to życie, to musimy mieć o czym rozmawiać, musimy mieć jakąś pulę wspólnych przeżyć, prawda? Więc ważne, warto jest, żeby o to zadbać. Jeśli mówimy o tej bliskości społecznej, no to tak naprawdę jest jakieś też wspólne działanie w przestrzeni społecznej i warto jest sobie uświadomić, że teraz, tak jak powiedziałeś, Paweł, o tych podstawowej komórce społecznej, że to jest szalenie istotne, to jest istotne dla społeczeństwa, że żyjemy w rodzinach, prawda, bo my też budujemy gdzieś jakoś to społeczeństwo, ale również bardzo ważne jest dla wychowania dzieci, tak, to jest to gniazdo, które gdzieś, w którym może się wychować potomstwo i to nie jest tak, że teraz ci rodzice, kiedy dzieci wychodzą już z domu, to są niepotrzebni, bo widzimy, jak bardzo ważni są rodzice i to gniazdo rodzinne dla dzieci, które się usamodzielniają albo już się usamodzielniły.
Ale wtedy gdzieś... to się dzieje, kiedy ci ludzie jakby myśleli o tworzeniu tego gniazda, bo to samo się nie tworzy, to gniazdo. Znaczy, my na własne potrzeby nazywamy to po prostu stadem, naszą rodzinę, bo tak jest jakby, żeby zobrazować sobie, na czym to polega trochę, że żyjemy jak w stadzie i żeby stworzyć takie gniazdo, o którym Beata mówisz, to potrzeba jakiegoś wysiłku. Znaczy to nie wystarczy wziąć ślub i spłodzić dzieci, tylko jakby zajmować się tymi dziećmi, mieć z nimi kontakt, znać te dzieci, znać ich potrzeby, znać ich sposób myślenia, znać małżonka sposób myślenia, nawzajem uwspólniać różne rzeczy. To jest naprawdę dużo, dużo czasu. I kiedy patrzę na takie małżeństwa, które też, jakby myśmy też popełnili ten błąd wiele lat temu, że ja pracowałem za dużo i jakby trochę był taki okres, że miałem za mało kontaktu z rodziną i teraz patrzę na ludzi, którzy popełniają ten sam błąd i myślę sobie, kurczę, no jak temu zaradzić, co z tym zrobić, bo to tak jakby, to jest czas, który potem bardzo trudno odzyskać, znaczy zdarza się oczywiście, że to potem udaje się jakoś nadrobić pewne rzeczy, ale już nie wszystko, już tylko pewne rzeczy daje się nadrobić. I myślę, że jakby trzeba sobie uświadomić, że żeby tak było, że potem dzieci mają dobry kontakt z rodzicami, chcą przyjeżdżać do nich, rodzice z dziećmi, dzieci z rodzicami się spotykają na przykład na jakichś imprezach i tak dalej, wyjeżdżają razem, to jednak trzeba tutaj jakiś wysiłek wykonać w tym celu, żeby tak było.
Mhm. Ale teraz dalej, jeżeli mówimy o bliskości intelektualnej, to na przykład szalenie ważne jest to, żeby no jakoś wspólnie rozwijać się. I często obserwujemy taką sytuację, że jedna z osób w związku chce się dokształcać, chce się rozwijać, chce się czymś interesować, a druga nie chce. Tak? I czasem jest taki problem, że rzeczywiście ta intelektualna jakaś taka więź ludziom rozjeżdża się, można by powiedzieć. Czyli to też jest taki obszar do pracy. Jeżeli mówimy o bliskości duchowej z kolei, no to tak jak już mówiłam, to dla mnie najważniejsze jest to, że to jest taka możliwość otwartej rozmowy bez lęku, że zostaniemy wyśmiani, no bo to jest szalenie wrażliwy obszar. I teraz, jakiej bliskości potrzeba, żeby móc z drugim człowiekiem rozmawiać na tematy duchowe, które są takie bardzo osobiste tak naprawdę, bo przecież tą sferę duchową każdy z nas przeżywa zupełnie inaczej, prawda? I to jest, powiedziałabym, emocjonalny obszar, czy duchowy, czy właśnie ten obszar seksualny, to są takie obszary, gdzie bardzo łatwo jest zranić drugiego człowieka. I tylko jeszcze chcę krótko powiedzieć, bo dla mnie bardzo ważna jest ta bliskość w cierpieniu. Dlatego, że ona jest najtrudniejsza tak naprawdę. Bo bardzo łatwo jest budować związek, kiedy jest dobrze, łatwo i przyjemnie. Natomiast kiedy pojawia się cierpienie, kiedy pojawia się jakiś problem w rodzinie, to bardzo łatwo jest wzajemnie oskarżyć się o to, kto powinien kogo ratować, kto powinien komu pomagać. Czyli tak naprawdę, kto cierpi bardziej, zaczyna się licytacja. Kto ma kogo właśnie wspierać. Czyli gdzieś, jak to jest takie powiedzenie, jak jest cienko, to się rwie. To jest tak naprawdę taki moment, kiedy każdy związek, kiedy jest trudno, przechodzi tak naprawdę taki swój czyściec, przechodzi taką swoją próbę, można by powiedzieć, tak? I tutaj to ostatnie, o czym mówiłeś, Paweł, przyjaźń, czyli tak naprawdę to trzymanie się siebie razem, nawet takie na dobre i na złe. takie bycie właśnie drużyną, takie zaufanie, takie powiedzenie sobie, że chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tam gdzieś jest jakieś światło, prawda? Że to jest jakiś czas, że to jest trudne, ale to się skończy.
Czyli nie tylko bycie ze sobą, ale również bycie jeden dla drugiego.
Tak. Znaczy, chodzi o to, żeby nie być przeciwko sobie, tak wiesz, bo w takich momentach,
ale
kiedy...
Ale to jest też ważne, żeby być dla tego drugiego, wtedy, tak, kiedy on tego potrzebuje.
No bo to jest miłość.
Ale
no
wtedy jest miłość. Łatwo być przeciwko sobie, rozumiesz? To jest ten moment, kiedy właśnie to jest czas próby.
Moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment na refleksję nad tym, co powiedzieliście, bo to są rzeczy bardzo istotne. Dlatego zrobimy krótką przerwę, tym bardziej, że ta część była wyjątkowo długa. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiać będziemy o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wracamy do Państwa za chwilę, przypominając o tym, że czekamy też na to, co Państwo do nas napiszecie, albo SMS-ami na 7123, rozpoczynając je koniecznie słowem plus, bądź na Facebooku w komentarzach na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, jak dbać o trwałość związku. Sztuka wiernej miłości. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. 7123 SMS-y. Rozpoczynamy je słowem plus. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Audycja oparta jest o książkę Sztuka wiernej miłości autorstwa Marie-Noël Florent i Oliviera Florent. I skoro już mówimy o więzi, no to nie możemy tego tematu jakoś zamknąć bez budowania bliskiej więzi z konsekwencjami seksualności, czyli nie tylko tego, że jest to po prostu bliskość, która buduje relacje, ale również płodność. W związku z tym no, rodzina zakłada to, że będą dzieci i budowanie bliskiej więzi i rodzicielstwo ze sobą są ściśle związane. Ta teologia ciała, ona ma dużo głębszy wymiar i tutaj myślę, że warto wrócić do tego wątku, o którym mówiliśmy, który troszkę nam umknął, ale warto go teraz no, tak bardziej wysycić, czyli tej podjęcia decyzji dotyczącej ryzyka zależności. Otóż no, w momencie, gdy dzieci się pojawiają, szczególnie to pierwsze dziecko, które wywołuje no, absolutny kryzys, bo wszystko staje na głowie, całe dotychczasowe życie musi ulec zmianie, bo wtedy już nie moje pasje, nie mój porządek i plan dnia jest według pomysłu, który do tej pory funkcjonował, czy nawet jakoś był poddany wspólnym ustaleniom, tylko teraz wszystko kręci się wokół dziecka, które za nic ma nasze plany i sposób na życie i rytm dnia, tylko po prostu ona chce jeść albo kubkę, albo coś innego i po prostu się tego domaga. Nie ma pytań, tylko ma potrzeby. Po prostu. Ot i tyle. Więc tutaj dochodzimy do pewnego momentu, w którym w ostatniej części mówić będziemy o kryzysowych sytuacjach, ale no, to jest to, czego oczekujemy od życia, czyli jakieś piękno, które cud stworzenia, cud narodzin, jednocześnie połączony z mnóstwem problemów, z mnóstwem przeróżnych kłopotów, które to ze sobą niesie, także cierpienia, no bo niedospane noce i funkcjonowanie z nieprzytomnym okiem, bo dziecko na przykład budzi się 3 razy w nocy domagając się karmienia, a przy obowiązkach związanych z codzienną pracą i życiem i sprawami dnia codziennego, no to no, pewnie ci, którzy mają dzieci, dobrze wiedzą, o czym mowa. Nie będę rozwijał tego tematu, żeby nie straszyć tych, którzy jeszcze ich nie mają, ale bez tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej części, czyli bez budowania bliskości w sposób taki czynny, aktywny, czyli ścierania się trochę ze sobą, ale docierania do siebie również w tych wszystkich sferach cielesnej, społecznej, duchowej, także w tym cierpieniu, czyli w zbliżaniu się do siebie wtedy, kiedy jest naprawdę ciężko, czyli budowaniu tej przyjaźni, akceptacji właśnie we wszystkich tych sytuacjach, których doświadczamy. Nie tylko wtedy, kiedy jest fajnie, sympatycznie, kiedy są lody i jest kawka i siedzimy na tarasie i słoneczko przygrzewa, ale wtedy, kiedy jest ból, kiedy jest cierpienie, kiedy ogrzewanie nam wyłączyli albo kiedy nie mamy pieniędzy, bo na przykład ktoś stracił pracę. I wtedy to wszystko, do czego dochodzimy teraz, czyli ta seksualność i płodność, może rzeczywiście być naprawdę dużym wyzwaniem, bo może być albo sferą, w którą się zacznie uciekać, albo od niej uciekać.
Mhm. Częściej jest tak, że się od niej ucieka, dlatego że bardzo trudno jest gdzieś o jakiś nastrój, tak? Kiedy jest tak naprawdę zagrożone, mamy poczucie, że jest zagrożone nasze życie. Natomiast, wiesz Paweł, to jest tak, że to, tak jak powiedziałeś słusznie, to jest też to rodzicielstwo, czy brak rodzicielstwa jest często właśnie takim lękiem przed byciem uzależnionym od kogoś, wejściem w jakąś...
Znaczy może lepiej powiedzieć zależnym, bo uzależniony to od razu ma niezbyt dobra...
Zdecydowanie zależny.
Tak.
Bo problem polega na tym, że załóżmy, nie wiem, ludzie, to oczywiście jest nieetyczne, że biorą psa, a później oddają go do schroniska albo komuś innemu przekazują, ale z dzieckiem zasadniczo tak się, wiadomo, że robić nie powinno, tak? I teraz, kiedy mamy to dziecko, to ta świadomość, że teraz będziemy to dziecko mieli już całe życie, jest dosyć przerażająca dla bardzo wielu ludzi. I teraz w zasadzie to, że ludzie decydują się na dziecko, powinno być gdzieś jakimś wynikiem tego, że dojrzeli do tej bliskości w relacji i jakby to dziecko jest wynikiem tego, że chcą w tej relacji mieć coś wspólnego, chcą wychować człowieka, chcą przekazać dalej życie, tak? To jest jakiś taki ideał. Oczywiście wiemy, że często to jest jakiś nieprzemyślana sprawa, że pojawiają się dzieci. Natomiast to jest też pytanie, czy człowiek może teraz do tego nagle dorosnąć, tak? A nawet, tak jak mówisz, Paweł, to nie jest tak, że teraz jednorazowo dorosnąć, tylko tak naprawdę dorastać, bo to jest też proces. I teraz, właśnie tak jak mówimy sobie, życie jest po to, żeby żyć. I ja myślę sobie o tym, że to jest też wielka przygoda i warto jest o tym powiedzieć. Kiedy prowadziliśmy warsztaty dla rodziców, zawsze mówiłam o tym, że kiedy narzekali na to, na przykład na swoje nastolatki, że są nieznośne, że trudno jest z nimi wytrzymać, i mówili o tym, ile oni dali tym dzieciom, to zawsze chciałam zwrócić uwagę na to, ile te dzieci dały im tak naprawdę. Jak nas rozwinęło to nasze rodzicielstwo. Kim my byśmy byli, gdybyśmy tych dzieci nie mieli. Czyli gdzieś to jest bardzo ważne doświadczenie życiowe dla człowieka. Ono nas ubogaca wewnętrznie, uczy miłości, uczy poświęcenia, oddania. Tak, bezwarunkowej miłości. To są niesamowite korzyści. Natomiast powiem tak, ekonomiści przeliczają, że utrzymanie dziecka do jego samodzielności, to jest wybudowanie niezłego domu. To są naprawdę duże pieniądze, które my łożymy na to. Czyli gdzieś, jeżeli zaczynamy myśleć o tym w taki sposób, opłaca się, nie opłaca, tak, ekonomiczny jakiś, albo jeżeli chodzi o wygodę, tak, powiem, w tym względzie to się nie opłaca. Natomiast o co też chodzi tak naprawdę w tym życiu? Czy teraz chodzi nam o to, żeby użyć tego życia, czy chodzi nam o to, żeby gdzieś coś zbudować w tym życiu i coś zostawić po sobie? Czy chodzi nam o to, że my mamy się rozwinąć jako człowiek? Czy mamy postawić właśnie ten dom, który kiedyś też zniszczeje? Co jest tak naprawdę dla nas wartością? Ja myślę, że to jest właśnie pytanie tak naprawdę o system wartości. To jest pytanie o to, o co nam chodzi tak naprawdę w życiu, bo jak pytam siebie, co pamiętam z jakichś miłych chwil sprzed 30 lat, to są jakieś fragmenty. I właściwie tak na dobrą sprawę tak samo umiera człowiek, który całe życie przeleży na kanapie albo podróżuje, jak tak samo umiera człowiek, który zrobił coś dla innych ludzi. Wszyscy umieramy, tak? Natomiast to jest pytanie tak naprawdę o jakieś, o człowieczeństwo, o to, co jest dla nas ważne, o nasz jakiś taki rozwój wewnętrzny, rozwój jako człowieka, rozwój duchowy. czy na przykład ważne jest dla nas to, że gdzieś no, poprzez dzieci gdzieś w jakimś sensie jesteśmy nie tylko tym duchowym nieśmiertelni, tak jako chrześcijanie, ale również w tym życiu na ziemi, że przekazaliśmy życie, które dalej będzie przekazane, tak? Że gdzieś wychowaliśmy jakiegoś człowieka, który będzie społecznie użyteczny, który będzie gdzieś dalej, no jest jakaś cząstka jego w nas, nie tylko ta genetyczna, ale również gdzieś jakieś wartości mogliśmy mu przekazać, tak? Czyli to jest jakaś przygoda, natomiast myślę sobie, że to też jest bardzo trudne, dlatego że to rodzicielstwo, to też jak sobie widzimy to z takiego poziomu naszej pracy, to często to jest problem na przykład z szanowaniem swoich ról, tej swojej odmienności, tej roli ojca, roli matki, takie też nie konkurowanie ze sobą, prawda, Bogdanie? Mhm. Takie działanie wspólne, taki wspólny front, gdzieś no, jednak bardzo dużo na tym polu takim rodzicielstwa widzimy po prostu nieporozumień, po prostu w związkach. Mhm. Też niekonsekwencji, ale również właśnie takiej rywalizacji, takiego mówienia dziecku, kogo kochasz bardziej, mamusie czy tatusia, takiej sytuacji, kiedy matka czy ojciec gdzieś mają relację bliższą z dzieckiem niż z matką, kiedy są gdzieś z ojcem, są przeciwko temu drugiemu rodzicowi. Mm. To są bardzo trudne sytuacje, znaczy, gdzieś rodzinne.
To jest często tak, że rodzic, który wychowuje dziecko, to dziecko zaczyna mieć własne zdanie, to często, jak na mój gust zbyt często, rodzic przestaje lubić to dziecko, bo dziecko się na przykład z nim nie zgadza elementarnie. I gdzieś zaczynają się schody, bo zawsze ja mam taką, jakby to powiedzieć, taką propozycję dla takiego rodzica, który, dla którego dziecko jest, nie wiem, niedobre, jakoś tam, nie wiem, niegrzeczne powiedzmy, żeby sobie spróbował przypomnieć to samo dziecko, kiedy miało na przykład 3 miesiące czy pół roku, kiedy nosił go na rękach i to dziecko właściwie mogło wszystko wtedy zrobić. Łącznie z tym, że mogło, nie wiem, no, mogło się dziecku ulać na przykład na mój najlepszy garnitur i jakby rodzic wtedy nic z tego nie robił, tak? Nie było sensacji. Potem dziecko ma własne zdanie i dla rodzica jest to tragedia, że jakby to jest to samo dziecko cały czas. Dlaczego wtedy mieliśmy dla niego tą bezwarunkową miłość, a kiedy ono zaczęło wygłaszać własne zdanie, to już nie mamy. Trzeba pamiętać, że to, że dziecko jest dzisiaj takie, a nie inne, to jest jakaś konsekwencja tego, co myśmy zrobili przez życie tego dziecka, przez te, nie wiem, 10-15 lat, tak? Ostatnie. Mm-hmm. Gdzie byliśmy, co robiliśmy, w jaki sposób się do dziecka odnosiliśmy, czy do siebie nawzajem, no to jest ta konsekwencja, która właśnie się teraz dzieje. Mm-hmm. Jakby to nie dziecko jest winne temu. Jeżeli coś się bardzo złego wydarzyło, oczywiście mam to na myśli, to nie jest dziecko tak do końca winne przecież. No tylko skąd się to wzięło, tak? Nie wiem, czy to z jakiegoś zaniedbania, czy z jakiejś niekonsekwencji, czy... No trudno powiedzieć, no bo to oczywiście sytuacje są różne, ale trzeba sobie jakby uświadomić, że rodzic to jest ktoś, kto bierze odpowiedzialność za to dziecko, za jego wychowanie, za to, kim to dziecko będzie, kiedy dorośnie. Nie w sensie zawodowym, że będzie lekarzem, czy panem redaktorem na przykład, w radio, tylko kim będzie jako człowiek, tak? Jaki będzie, jakim człowiekiem będzie? No to jest jakby, no to jest dla nas nasze świadectwo, tak? Kim to dziecko jest. I to jest bardzo trudne, kiedy...
Kiedy czasem jako rodzic musimy się zderzyć z tym, że niekoniecznie nam się ten produkt, jest, nazwijmy to, tak, podoba.
Nie jest zgodny z naszymi wyobrażeniami i z tym, co planowaliśmy, dlatego w cudzysłowie produktu, tak? Że gdzieś wymyśliliśmy sobie, że wychowamy go tak, a tu niestety wyszło coś innego. I teraz jakby, no, jeżeli mamy tą koncepcję na to dziecko i wymyśliliśmy, dziecko się urodziło, myśmy wymyślili, kim będzie i jaki będzie, to niestety musimy się przygotować na duże rozczarowanie. Nie dlatego, że dziecko będzie niedobre, czy będzie po prostu inne, niż sobie wyobrażaliśmy. I to jest jakby to, że dlatego warto jest otworzyć się na to dziecko, jakby bardziej otworzyć się na to, kim on jest, kim on może być, niż to, żeby wsadzać go w jakąś ramkę, do której on bardzo często niestety nie pasuje.
No tak, dzieci, które mają wypełniać jakąś rolę, którą rodzice chcą je wtłoczyć, to zazwyczaj są później życiowi frustraci, którzy odkrywają już w wieku dojrzałym, że to życie nie jest ich życiem. Nie. Że oni po prostu są niewolnikami jakiejś wizji, która im została narzucona i nie żyją tym, co chcieli robić, chociaż może mieli jakieś pomysły, ale one były im skutecznie wytrącane z możliwości realizacji. Nie, tylko są skutecznie zaplanowanym, zaprogramowanym robotem, zdobywającym czasami nawet jakieś nagrody, czy nawet mający osiągnięcia, ale głęboko w środku nieszczęśliwi i niespełnieni, bo nie robili tego, czego chcieli. No. Ja tutaj użyłem kiedyś przykładu Martiny Hingis, która była, można powiedzieć, no takim, przepraszam, że użyję tego słowa, no w pewnym, ja tak odbierałem to, w jaki sposób ją matka no prawie, że tresowała. Wiem, że być może wiele osób oburzy się na to słowo, ale to, w jaki sposób próbowała wykreować ją jako mistrzynię tenisa, no to udało się matce. No, to spełniła swoje marzenia, córka spełniła jej oczekiwania, zdobyła mnóstwo tytułów wielkoszlamowych. Natomiast nie potrafiła przegrywać. Kiedy przegrała w finale Roland Garros, no to przecież dostała ataku histerii na korcie, prawda? No bo jak to możliwe, żeby ona przegrała w pewnym momencie? No później oczywiście już musiała jakoś zaakceptować te porażki i wiadomo, że ten szczyt formy jakoś minął już u niej jako młodej tenisistki, bo ona już jako 16-latka wygrywała największe turnieje tenisowe, ale no cóż, no pewnie wiele ją to kosztowało. No widać było, że to jest osoba, która jest zaprogramowana na sukces. Dzieciństwo, młodość zostało jej zabrane.
Tak.
Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu na budowie relacji o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Goście programu to Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego programu, w której, no tak jak już zasygnowaliśmy, mówić będziemy o tym, jak rozwiązywać problemy i kryzysy, jak je przetrwać. Ostatnia okazja, by Państwo do nas mogli napisać, do czego zapraszamy, 7123 SMS-y, rozpoczynamy je słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Za kilka minut minie pierwsza, to ostatnie parę minut dzisiejszego programu w cyklu Na budowie relacji. Rozmawiamy o tym, jak dbać o trwałość w związku, czyli sztuka wiernej miłości. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. Państwo mają też ostatnią okazję, by napisać do nas jeszcze teraz 7123, SMS-y rozpoczynamy słowem plus, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Tutaj widzę prośbę w jednym z SMS-ów o powtórzenie nazwiska autorów. Marie Noël Florent i Olivier Florent. To jest małżeństwo, które napisało książkę Sztuka wiernej miłości. Link do tej książki na stronie wydawnictwa zamieściłem na Facebooku. Tam w komentarzach pod postem Państwo ją znajdziecie. Pani też, która o to pyta, proszę zajrzeć na Facebook radiowy, na profil Radia Plus, tam znajdzie Pani link do tej książki i do wydawnictwa. Przez tę stronę na pewno można ją kupić bez problemu. W jednym z SMS-ów widzę jeszcze takie pytanie, no, bardzo istotne. Witam. A jak w małżeństwie ustalić priorytety, jeśli druga osoba bardziej ceni karierę zawodową od budowania relacji? Kiedy mieć przekłada się na budowanie, no tutaj zdanie się urywa, no, zawsze proszę o to, żeby SMS-y miały 160 znaków maksimum, nie będę się domyślał, jak to zdanie dalej brzmi, no skupmy się na tym, które udało się odczytać, czyli jak w małżeństwie ustalić priorytety, jeżeli druga osoba bardziej ceni karierę zawodową od budowania relacji.
Czy o tym warto jest rozmawiać, dlatego że czasami to taka kładzenie szczególnie nacisku właśnie na tę karierę zawodową, to czasami są ambicje, czasami są to jakieś kompleksy, chęć czegoś udowodnienia sobie. Czasem są to po prostu lęki przed biedą. Warto jest po prostu o tym rozmawiać i gdzieś, oczywiście my nie wiemy, jakie tam są proporcje, bo czy to ma taki wymiar, że ten człowiek musi tyle pracować, ponieważ tyle kosztuje utrzymanie tej rodziny, Czasem też tak jest, że nie znamy okoliczności. Czasem też tak jest, że z jednej strony jeden ze współmałżonków narzeka, że ten drugi tak dużo pracuje, ale też dużo konsumuje, prawda? Mhm. Czyli warto jest też sobie uświadomić, że gdzieś no to wiąże się tak naprawdę z pewnym stylem życia, prawda? Znaczy, że gdzieś jakby jest to oczywiste, że w pewnym momencie tak sobie na przykład widzę ludzi, którzy pracują w korporacjach i zarabiają bardzo duże pieniądze. Ci ludzie bardzo dużo też wydają. Mhm. I na przykład nie wyobrażają sobie sytuacji takiej, że nie wychodzą kilka razy w tygodniu na przykład do restauracji, nie jeżdżą na wyjazdy w ciepłe kraje, i tak albo dalej, i tak dalej. Zimą. Albo na narty zimą, mhm. tak? Czyli gdzieś, no...
Jak lodowiec. Tak.
Właśnie, no warto sobie uświadomić, że gdzieś to my wybieramy, prawda? Ale, znaczy, ale wiesz, jeżeli co, wybieramy świadomie.
Nie wiem, jaki jest kontekst tego, mhm. więc myślę sobie, że na pewno warto poprosić o rozmowę i jakby spróbować się jakby dogadać, tylko nie zawsze jest taka rozmowa możliwa. Może po prostu umówić się na tą rozmowę, że ona będzie, nie wiem, za kilka dni, pójdziemy na spacer, czy gdzieś się spotkamy, usiądziemy i spokojnie porozmawiamy, bo to warto o tym porozmawiać na pewno.
Tak, bo coś nabrzmiało, prawda?
Bo coś tam, tak, bo coś nabrzmiewa i ten przepraszam, że tak powiem, wrzut kiedyś pęknie, więc, mhm. więc warto na pewno o tym rozmawiać. Jeżeli nawet nie w tej chwili, tak jak mówię, wyznaczyć sobie jakiś tam czas, poprosić o jeżeli na przykład mąż powie, że nie chce rozmawiać, to dobra, no nie dzisiaj, to powiedz kiedy. Mhm. Ja się zgadzam na to, umówimy się, pogadamy. Tak, to jakby no, trzeba
to też
szukać,
myślę sobie szukać pewnego kompromisu, bo być może to budowanie tej kariery zawodowej wcale nie musi się kłócić z budowaniem relacji.
No
prawda?
Właśnie, może to można
jak
jakoś
znaleźć,
nie?
Teraz jakąś taki złoty środek, coś, tak co po prostu, bo być może na przykład oprócz budowania kariery zawodowej pan może nie pojechać na tenisa, tylko pójść na spacer z żoną.
No na przykład.
Moi drodzy, ale to, o czym mówicie, jest, no, myślę, dobrym wstępem pod budową do tego, co obiecaliśmy słuchaczom, że tutaj położymy jako temat ostatni wątek, czyli problemy i kryzysy, a więc SOS, czyli jak je przetrwać, jak sobie z nimi poradzić. No bo jest rzeczą niewątpliwą, że one muszą się pojawić. Bo tak jak tutaj wielokrotnie mówiliśmy, jeżeli małżeństwo nie ma jakichś nieporozumień, brak pewnych konfliktów czy sporów, no to znaczy, że coś tam nie działa. No bo to jest praktycznie niemożliwe, żeby w jakiejś społeczności, no niestety natura ludzka tak wygląda, że te nieporozumienia po prostu się pojawiają, no bo tak jest. No, tutaj nie ma co idealizować rzeczywistości. Są kłótnie, czasami bywają wyrzuty, pojawiają się sceny, mhm. ale co jest istotne? Myślę, że rzecz, która tutaj wiele razy jakoś w naszych rozmowach się pojawiała, wyrażanie uczuć, ale też wyrażanie wdzięczności za wiele takich bardzo zwykłych, codziennych rzeczy, które nam uciekają, chociażby za to, że ktoś posprzątał, zrobił obiad, czy właśnie coś załatwił, cokolwiek. To są często małe rzeczy, ale tak jak Beata mówiłaś, jeżeli w jakiś sposób ludziom okazujemy takie przyjazne uczucia czy zachowania wobec nich, no to te zachowania budują też pewną relację i taką atmosferę właśnie przyjacielską. Więc jeżeli takie wyrażanie wdzięczności i dobrego nastawienia do drugiej osoby bliskiej, mimo że jest może trudna, to jest jakaś podbudowa do tego, żeby te trudne sytuacje jakoś rozwiązywać łatwiej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zrobimy jakiś background, przepraszam, mm-hmm. że użyję takiego słowa radiowego, czyli podkład pod różne sytuacje, które w życiu po prostu muszą nastąpić, bo jakieś problemy takie czy siakie się pojawią, to unikniemy czegoś, co jest, my się niejednokrotnie no takim zaczątkiem rozpadu związku, czyli niespełnione oczekiwania. Unikniemy że te niespełnione oczekiwania zaczną gdzieś tam w środku rakowacieć i zaczną być czymś, co składamy w drugiej osobie, że ona po prostu nie jest tą, z którą powinniśmy być i potem jakieś zdrady i tak dalej, i tak dalej. No, też mówiliśmy o tym niejednokrotnie, kiedy...
Czasem szukanie tak naprawdę uzasadnienia tego, żeby ta zdrada mogła nastąpić.
Tak, 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 tak. Mhm. Bo osobną sprawą jest coś, co tutaj jeszcze trzeba poruszyć, czyli no, różne niestety zaburzenia, które się dopiero ujawniają w bliższej relacji, albo po prostu nie zostaną zauważone przez różowe okulary w okresie zakochania. Zaburzenia osobowości, o których tutaj w niejednym programie była mowa, szczególnie z Anną Czyżewską, kiedy o tym rozmawialiśmy, no, odsyłam do radiowego archiwum Nocnych Świateł, ale kompulsje czy uzależnienia, właśnie tutaj dlatego chciałem to zrobić, to rozróżnienie między uzależnieniem a zależnością. No i to niestety bywa bardzo często zaczątkiem trudnych sytuacji. No tylko pytanie, co jest wartością? Wartością jest uwolnienie się od jakichś trudów, czy przezwyciężenie je dla miłości, dla tej drugiej osoby. Czy to jest wartością? Czy ten kapitał, który jakoś na początku zaistniał, on jest tą wartością, która nam będzie przyświecać jako lampa wobec tych wszystkich ciemnych historii, które się mogą pojawić.
To wiesz, Paweł, żeby nie kończyć tej audycji takim najcięższym kalibrem, to może najpierw o tych zaburzeniach, kompulsjach i uzależnieniach. Wiesz, problem polega na tym, że tak naprawdę takie właśnie, jak mówisz, jakieś zaburzenie osobowości, czy jakieś uzależnienia, kompulsje, one często tak naprawdę uniemożliwiają zdrową relację. Ponieważ osoba, która ma takie na przykład chociażby uzależnienia, ma również problemy emocjonalne. To nie jest osoba, z którą można zawierać jakiekolwiek umowy. To jest osoba, która no, nie odpowiada jakby za siebie. Nie jest osobą, która może brać odpowiedzialność za swoje zobowiązania, tak? I bardzo trudno jest bliską relację mieć z takim człowiekiem. I teraz, no, to jest bardzo duży problem, dlatego że, no, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja występuje, to niezwłocznie trzeba udać się do specjalistów, żeby dowiedzieć się, jak w takiej sytuacji ja mam się zachować, co ja mam zrobić, prawda? Dlatego że, no powiem tak, taki przeciętny człowiek w tej relacji, takiej uzależnieniowej, bo sytuacja, relacja z osobami uzależnionymi uzależnia nas, współuzależnia, nie może sobie poradzić o własnych siłach. Także to też ważne jest, żeby to sobie nazwać. Natomiast jeśli mówisz o wyrażaniu wdzięczności, to jest duży kłopot, bo kiedy właśnie ten wrzut nabrzmieje, kiedy już, tak jak mówisz, jest źle, kiedy jest problem, kiedy jest kryzys i wtedy tak naprawdę wyrażanie wdzięczności jest bardzo trudne, dlatego że jest tak, że no, jest tak dużo często tej niechęci, że jest niemożność wręcz zobaczenia dobra, że jest niechęć przed zobaczeniem dobra. Jest po prostu tak duża złość na tego drugiego człowieka, że tak naprawdę jesteśmy gotowi w czambuł potępić wszystko, co on robi. Czyli gdzieś nie podoba mi się, załóżmy, nie wiem, 5% tego człowieka, ale to jest tak bardzo istotne, że cała reszta tak naprawdę jest nieistotna.
No to jest głęboki osąd.
Głęboki
tak,
osąd.
Człowiek został zredukowany do jednej wybranej cechy, która mi po prostu nie pasuje.
Dokładnie, ale to warto jest zobaczyć, jak bardzo silne są emocje, które po prostu mącą zmysły i które powodują, że nie jesteśmy w stanie jakoś tak realnie spojrzeć. I teraz, co można zrobić w takiej sytuacji? Bogdan zawsze mówi, ma takie swoje powiedzenie, jak wpadłeś w bagno, to się nie szarp. Czyli ważne jest to tak naprawdę, że kiedy pojawiają się właśnie te kłótnie, wyrzuty, sceny, tak, to warto jest sobie zobaczyć, że to są takie nawyki, taki sposób odreagowania, to są często takie schematy tak naprawdę, kłótni, które gdzieś odbywają się stale i stale i od początku właściwie według tego samego schematu. I gdzieś warto jest sobie zobaczyć, co się dzieje we mnie, tak? Jak ogromna niechęć się rodzi, jak się rodzi poczucie skrzywdzenia, jak ja się w pewnym momencie mogę ukrzywdzać, mogę rozpamiętywać teraz tą krzywdę, mogę się utwierdzać w tej krzywdzie, mogę szukać sojuszników, którzy z tych takich, którzy powiedzą mi, że słusznie się gniewam, prawda? I teraz ważne jest to tak naprawdę, żeby gdzieś czy o własnych siłach, czy z pomocą czyjąś, próbować jednak wydobyć się z tego gniewu. I tak jak powiedziałeś, Paweł, ważne jest to tak naprawdę, żeby spojrzeć też sobie na to, że czasami ten nasz gniew taki związany z tymi niespełnionymi oczekiwaniami, to często to są tak naprawdę takie oczekiwania i czym się różnią oczekiwania od wymagań? Oczekiwania to są takie niewypowiedziane nasze tak naprawdę potrzeby a jeżeli wypowiedziane, to często w kłótni, w awanturze, w formie jakichś pretensji, zarzutów właśnie.
Bo że ty gdzieś... zawsze, bo ty nigdy.
Właśnie. I to kompletnie nie jest, wiesz, konstruktywne i nikt nie chce tego tak naprawdę słuchać. A też myślę sobie o tym, że czasem te nasze oczekiwania i o to, o co gniewamy się na drugiego człowieka, często jest tak naprawdę nierealistyczne. Bo to jest pierwsze pytanie tak naprawdę, czy ten człowiek jest w stanie spełnić nasze oczekiwania. I wiesz, to jest też tak, że być może on jest w stanie, ale nie tu i nie teraz i nie w tych warunkach. Natomiast gdzieś tutaj chciałabym wrócić do tego takiego właśnie traktowania drugiego człowieka w sposób taki użyteczny, wiesz, taki użytkowy. I też jeszcze chciałabym się odnieść do zdrad, bo mówiłeś, Paweł, o zdradach. I kiedy mówimy o zdradzie małżeńskiej, to na ogół mamy tak domyślnie myślimy o zdradzie fizycznej, prawda? Natomiast myślę sobie, że pewnie statystycznie, tak sobie myślę, częściej występują tak naprawdę takie zdrady, które są zaniedbaniem.
Porzuceniem takim.
Tak, porzuceniem, odrzuceniem emocjonalnym, zlekceważeniem, tak? Takim... umniejszeniem temu człowiekowi, porzuceniem go po prostu. I warto jest sobie uświadomić, że to wcale nie jest mniejsza zdrada, że gdzieś kiedy mówimy sobie o tym, że chcemy razem budować, że teraz nie opuszczę ciebie, to teraz opuszczenie człowieka właśnie w sytuacji trudnej, w biedzie, gdzieś jakiejś takiej emocjonalnej na przykład, tak? Albo właśnie nawet takie zaniedbanie go, zajęcie się swoimi sprawami, zlekceważenie go gdzieś, jest zdradą tak naprawdę. I ono w takich, właściwie ono się nie różni specjalnie od tego, że ktoś kogoś zdradza fizycznie. Zresztą no, często ludzie też tutaj czynią sobie jakieś takie rozgraniczenia, ale myślę, że one też są jakieś na potrzeby gdzieś usprawiedliwienia siebie, że na przykład mówią, to był tylko seks. No, to jest też pytanie tak naprawdę dla związku takich rozmów, co to jest dla nas zdrada. Ale myślę, że warto jest to też właśnie poszerzyć o to takie pojęcie tej zdrady takiej emocjonalnej.
Tego opuszczenia, bo kiedy ślubujemy, tak, to ślubuje ci miłość, wierność i że cię nie opuszczasz do śmierci, tak, a często jest tak, że właśnie opuszczamy tego drugiego człowieka. Tu zresztą na Facebooku w pewnym momencie zniknęło mi to, ale była taka wypowiedź właśnie, że tam się pani nie może dogadać z mężem, jakby on wszystko lekceważy i wszystko wie najlepiej. No, rzeczywiście do pełnego naczynia trudno cokolwiek dolać. Ale no, to jest właśnie takie opuszczenie. No, można to rozpatrywać w kategorii wręcz zdrady. Natomiast tak dużo powiedziałeś mądrych rzeczy, że właściwie nic do tego dodać. Może trochę z drugiej strony bym tylko dorzucił, żeby nie bać się tych kryzysów, które się pojawią, bo pojawić się muszą, bo nie ma takiej możliwości, żeby nie upaść. Tak? Ważne, żeby się podnosić, a nie żeby nie upadać. I jakby, żeby się po pierwsze nie bać kryzysu, z jakiegoś tam powodu u Chińczyków kryzys jest opisywany dwoma znakami. Te dwa znaki to niebezpieczeństwo i ukryte możliwości. Czyli jakby czasami w tej kłótni, w tym kryzysie dowiemy się czegoś, czego nie możemy się dowiedzieć od lat. Coś, co temu drugiemu leży na sercu na przykład i jakby nie ma odwagi tego tak po prostu powiedzieć w zwykłej rozmowie i on to wykrzyczy. I teraz ważne jest, żeby nie skupiać się na tym, że krzyczy, tylko co krzyczy, tak, co ma do powiedzenia.
Na komunikacie.
O tym, jaki jest komunikat tak naprawdę, bo my często skupiamy się na tym, że krzyczy i że to jest jakby, my teraz musimy odpowiedzieć krzykiem i tak dalej, a czasami właśnie takie spokojna odpowiedź może rozpocząć bardzo ciekawą dyskusję. Ważne jest też, żeby kiedy jest bardzo źle, to tak naprawdę ja tak mam przynajmniej w życiu, że kiedy tak naprawdę bardzo źle jest, to zaczynam się cieszyć, bo to oznacza, że za chwilę będzie lepiej. Że, bo, ponieważ
pocieszenie jest trapienie, reguła świętego Ignacego z Loyoli.
Tak. Natomiast kiedy jest bardzo dobrze, no to zaczynam przygotowywać się do kryzysu, bo za chwilę coś rąbnie i za chwilę będzie źle. I jakby to się w życiu sprawdza, warto się w ten sposób trochę przygotowywać na to, co może nas spotkać. Natomiast taka recepta, którą my zastosowaliśmy u nas, w naszym związku, która się bardzo dobrze sprawdza, to tak coś, co my nazwaliśmy sobie rytuałami. To są takie rytuały, stałe punkty, no różnie można sobie
procedury.
To nazwać. Procedury. Coś takiego, co jest stałe. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli jeżeli powiedzmy pijemy herbatę codziennie rano, czy jemy śniadanie razem, to bez względu na to, jaka jest sytuacja między nami, jemy codziennie śniadanie razem, czy pijemy tą herbatę. Jeżeli, nie wiem, raz w tygodniu ustaliliśmy, że chodzimy na spacery, czy dwa razy w tygodniu, to bez względu na to, czy jesteśmy pokłóceni i co między nami jest, idziemy na ten spacer. Jakby ważne są takie rzeczy, żeby one mówiły o tym, że to, że dzisiaj jest źle, to tylko dzisiaj jest źle. Ale małżeństwo trwa, pracujemy nad tym dalej. Jest dzisiaj nam trudniej, ale jutro, pojutrze, tam za tydzień będziemy dalej nad tym pracować. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby mieć takie poczucie, że to małżeństwo jest na zawsze, że jest czymś trwałym, niepodważalnym i że oboje tak uważamy.
Myślę, że to jest możliwie najlepsza puenta tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Aczkolwiek na koniec chciałbym jeszcze przeczytać tutaj głos od słuchaczy, a konkretnie od Julii, która napisała do nas na Facebooku. Rozmowa na temat tego, co nam przeszkadza w związku, jest trudna. Ja nie umiem rozmawiać o tym z mężem. On narzeka, że nigdy mu nic nie mówię, ale gdy nieśmiało próbuję, spotykam się ze ścianą zbudowaną ze słów ja wiem, bo ja widziałem, doświadczyłem. Jak rozmawiać z osobą, która wszystko wie? Wiem i wiedziałam przed ślubem, że mąż ma swoje pewne problemy, ale mam wrażenie, że popada w nie coraz głębiej, częściowo z mojej winy, bo nie mam odwagi powiedzieć mu na przykład odejść od komputera. Duszę w sobie emocje i boję się, kiedy wybuchnę. Brak rozmowy o rzeczach niewygodnych sprawia, że ludzie oddalają się od siebie.
Znaczy, zdarza się, że w rodzinach nie rozmawia się o sytuacji, o rzeczach trudnych.
Nie ma,
też
ludzie,
nie ma takiego nawyku. Ludzie nie potrafią rozmawiać po prostu o swoich emocjach. I wtedy po prostu trzeba się pani Julio tego nauczyć, bo wygląda na to, że pani po prostu nie potrafi być asertywna, że gdzieś mówienie o swoich emocjach czy zwracanie uwagi drugiemu człowiekowi kojarzy się z pani z agresją. I często to jest tak, że ludzie, którzy nie potrafią w sposób spokojny i rzeczowy mówić o swoich potrzebach, albo w ogóle o nich nie mówią, albo wykrzykują je po prostu w bardzo silnych emocjach. Czyli to jest po prostu brak asertywności. Tej asertywności trzeba się po prostu nauczyć. Trzeba po prostu zapisać się na jakieś warsztaty asertywności, być może pójść na terapię czy na jakąś rozmowę. Trzeba po prostu nauczyć się tej asertywności i teraz nie oczekiwać, że pani mąż domyśli się, że pani czegoś potrzebuje, bo on się nie domyśli. Jeżeli jednego dnia może coś robić, a drugiego dnia pani się o to gniewa, a trzeciego dnia pani z tego powodu krzyczy, a czwartego znów może to robić, to jest sytuacja, kiedy nie traktuje pani poważnie, tylko zaczyna się zastanawiać, czy pani jest niezrównoważona emocjonalnie, tak? Że gdzieś to nie buduje relacji, że jeżeli coś jest nie tak w naszym związku, w naszych relacjach z ludźmi, to musimy zacząć od siebie. Jedyne, co możemy zrobić, to pracować nad sobą.
I wróciliśmy, można powiedzieć, zatoczyliśmy pewne koło w tym programie, bo od tego zaczęliśmy go tuż po godzinie 23:00, już 17 minut po godzinie 1:00. Proszę nam wybaczyć, drodzy słuchacze, że przeciągnęliśmy, ale uznaliśmy, że temat jest na tyle ważny, że te wszystkie wątki, które tutaj przygotowaliśmy do rozmowy, chcieliśmy w pełni wysycić. Także mam nadzieję, że te 17 minut Państwu jakoś strasznie nie zaszkodzi. Kończymy na dzisiaj w cyklu Na budowie relacji. Rozmawialiśmy przez ponad 2 godziny już o tym, jak dbać o trwałość związku, czyli sztuka wiernej miłości. Taki jest też tytuł książki, która była podbudową dzisiejszego programu. Sztuka wiernej miłości autorstwa Marie Noël Florent i Oliviera Florent. Link do tej książki na stronie wydawnictwa zamieściłem na radiowym Facebooku w komentarzach pod pierwszym postem od góry dotyczącym właśnie dzisiejszego programu. Gośćmi Państwa i moimi przez cały program byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
I Bogdan Janowski. Widzę, że jeszcze chcesz
jedno
wspomnieć.
Jedno zdanie, tylko chciałbym dorzucić taką prywatę trochę, bardzo przepraszam, ale wiem, że po audycjach czy w trakcie audycji mamy sporo odwiedzin na naszej stronie międzypokoleniowa.pl. I ponieważ chciałbym Państwa przeprosić, że z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy tą stronę zamknąć i otworzyć od nowa i ona jest budowana od nowa, w związku z tym proszę wybaczyć, że ona na razie jest jeszcze trochę pusta. Znaczy jest tam już sporo rzeczy, ale jeszcze nie tyle, ile powinno być. I bardzo dziękuję i dobrej nocy.
Dobrej nocy, bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz wam, dziękuję za to, czym się podzieliliście ze słuchaczami i ze mną także. Dziękuję wszystkim państwu, którzy z nami byliście przez te ponad 2 godziny. Dziękuję za wszystkie SMS-y i wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystkie przeczytaliśmy, ale ten jeden jeszcze chcę przeczytać. Kuku napisała: ciężko, proszę was o modlitwę. Obiecuję, że tak będzie. Natomiast państwa zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się na żywo tuż po 23:00 na częstotliwościach Radia Plus w całej Polsce. Można nas słuchać przez internet na całym świecie. Na stronie radioplus.pl trzeba włączyć przycisk Włącz Radio, a na górze jest zakładka Archiwum. Przez nią można wejść do Archiwum Nocnych Światów. Zakładka Programy, przepraszam, do Archiwum Nocnych Światów, gdzie ponad 800 audycji jest do odsłuchania. Tam można zwiedzać. Mam nadzieję, że państwo coś znajdziecie dla siebie. Natomiast jutro, czyli właściwie już dzisiaj, w dniu 16 października wieczorem, tuż po 23:00, spotykamy się ponownie w Nocnych Światłach i w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża rozmawiać będziemy o tajemnicach konklawy z 1978 roku. Gościem państwa i moim będzie Jacek Moskwa, dziennikarz, watykanista, pisarz i autor książki, która właśnie taki tytuł nosi: Tajemnice konklawy 1978. Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę.